Szanowni Państwo, otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na sesji, zaproszonych gości, panów burmistrzów, radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Punktem drugim spraw regulaminowych jest przyjęcie protokołów z 50. i 51. sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokoły z sesji były wyłożone do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołów? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 50. i 51. sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołów? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że protokoły zostały przyjęte. Zagłosowało 20 radnych. Nikt nie był przeciw. Nikt się nie wstrzymał.
Raz na 4 lata, 15 sekund.
Dziękujemy. Przechodzimy do porządku obrad. Punkt drugi to jest zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać, czy przewodniczący Komisji zgłaszają jakieś wnioski? Nie widzę. Przechodzimy do punktu zgłaszanie interpelacji. Proszę bardzo.
Po ostatnich 4 razach było dużo, ale ten przyjmujemy jako znak naprawy naszej gminy. Przekażemy je do muzeum, bo tych zgliszczach, które były w ostatnich kadencjach, pozostało już znacznie mniej, a w następnych będzie jeszcze znacznie mniej. Myślę, że pan osobista bardzo to boli, bo tak zerkając na gardę, mamy nowe ulice, mamy wiele innych inwestycji, które zostały poczynione w samej szkole. I tak trochę parafrazując ten tekst sprzed kilkuset lat starego, ogródków i zgliszcz w tej gminie przed 4 laty było bardzo dużo.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz też jeszcze prosi tutaj o głos.
Przewodnicząca, Wysoka Rado, Państwo Sołtysi, Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność zakomunikować Państwu, że został rozstrzygnięty konkurs. Rada Nadzorcza wybrała prezesa spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie i jest to pan Zbigniew Miklewicz. Panie prezesie, chciałbym pana poprosić o to, żeby pan powiedział kilka słów Wysokiej Radzie i szanownemu państwu.
Dzień dobry, witam państwa. Moje nazwisko Zbigniew Miklewicz, jestem od poniedziałku już aktywnie pracującym prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie. Chciałbym się krótko przedstawić i zadeklarować również wolę bardzo dobrej, efektywnej współpracy z miastem i realizacji działań w ten sposób, ażeby jak gdyby satysfakcja państwa, pozytywna ocena PUK-u była jak największa. Ja jestem ekonomistą, studiowałem ekonomię w Niemczech, pracuję zawodowo już ponad 30 lat, wykonując bardzo trudne zadania w sektorze finansowym, w sektorze przemysłowym. Te doświadczenia są bardzo ważne, bo one uczą pokory w pewien sposób w stosunku do problemów, z którymi się stykamy, uczą ostrożności, rozwagi w podejmowaniu decyzji. Natomiast powiem szczerze, że nie patrzę wstecz. To znaczy uważam, że jest to nowa firma, nowe wyzwanie, nowe środowisko i to wszystko, co było, jest pewną nauką, pewną przewagą, natomiast wszystko zaczyna się od nowa i należy w nowej firmie, w nowym środowisku pokazać się z jak najlepszej strony. Będę dążył do bardzo otwartej, merytorycznej współpracy z Radą i też oczywiście z panem burmistrzem, z urzędem. Chciałbym też, żeby pracownicy byli usatysfakcjonowani z tego, że pracują w PUK-u i nie tylko materialnie, ale też tak w rozumieniu pewnej dumy, pewnego przekonania, że są w dobrym miejscu. Podsumowując jednym zdaniem, wszystko to, czego się nauczyłem, kładę na szali, ażeby w najbliższych latach sprawy gospodarki komunalnej szły w dobrym kierunku i żeby PUK był naprawdę aktywną, prężną firmą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie prezesie. Mamy nadzieję, że współpraca będzie dobrze się tutaj odbywała, że spółka będzie się rozwijała. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie zgłaszanie interpelacji. Bardzo proszę o zgłaszanie się radnych. Proszę bardzo, pan Piotr Zwoliński.
Dziękuję. Panie burmistrzu, trzy interpelacje. Pierwsza na prośbę mieszkańców ulic Fredry Miłosza oraz ulicy Okrężnej. Proszę o przygotowanie i ogłoszenie przetargu na remont chodników przy ulicy Okrężnej oraz budowę ulicy Fredry Miłosza. Druga interpelacja, panie burmistrzu, dotyczy doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie cmentarza, to jest w ciągu ulicy Wojewódzkiej, ulicy Wojska Polskiego. Proszę o przekazanie tej mojej interpelacji zarządcy drogi. Wymalowanie pasów oraz doświetlenie przejść dla pieszych. I trzecia sprawa, panie burmistrzu. W ostatnim okresie otrzymałem kilka telefonów od pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych zaniepokojonych sytuacją, gdyż jeden z radnych, kandydat na burmistrza Gryfina, deklaruje, że obniży cenę wody o 50%. Chciałem zapytać, panie burmistrzu, czy to będzie się wiązało z zwolnieniami, z drastycznym podniesieniem podatków. Jak ta sytuacja zostanie rozwiązana. Otrzymałem również wiele sygnałów takich świadczących o lekceważeniu pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych przez pana radnego. Chciałbym się, aby pan się do tej sprawy odniósł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rada, mam dwie interpelacje. Dobrze, że jest tutaj nowy pan prezes przedsiębiorstwa usług komunalnych, natomiast mieszkańcy miejscowości Gardno, w sumie osiedla, zgłaszają mi taką potrzebę dostawienia pojemnika na zbiórkę papieru. Tak, mieszkańcy próbują selektywnie segregować te śmieci, w związku z powyższym, jeżeli była taka możliwość i była możliwość postawienia takiego pojemnika, byłbym bardzo wdzięczny. Także proszę rozważyć, czy są takie możliwości osiedle w Gartnie. Tak? To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, jest to interpelacja, nie jest to interpelacja do pana burmistrza, jest to interpelacja do pana wojewody. Ostatnio będąc na spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Żenin, jeden z mieszkańców poprosił mnie o złożenie takiej interpelacji. Ja ją odczytam. Szanowny panie burmistrzu, w związku z brakiem odpowiedzi na piśmie mieszkańców miejscowości Drzelin dotyczącego prośby o wycięcie drzewa przy drodze powiatowej zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców, zwracam się z prośbą o przekazanie tej interpelacji do pana starosty i jednocześnie proszę pana starostę o odpowiedź na piśmie zgodnie z KPA. I powiem, drodzy państwo, tylko tyle, że ten mieszkaniec dwukrotnie w 2016 roku i w 2018 roku składał takie pisma do starosta powiatowego. Do chwili obecnej nie dostał żadnej odpowiedzi. W związku z powyższym jest to interpelacja pisemna. Ja ją przekażę na ręce panie przewodniczącej i bardzo proszę o przekazanie tej interpelacji panu staroście, żeby pan starosta się odniósł. Nie wiem, jak tam działają służby pana starosty, natomiast no, uważam, że no, ludziom się powinno zgodnie z KPO odpowiadać na złożone pismo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przy okazji interpelacji pana Tomasza Namiecińskiego bardzo proszę o dopisanie też do tej interpelacji do zarządcy dróg powiatowych miejscowości Stekno, ponieważ tam po zebraniu wiejskim, które odbyło się w tym tygodniu, również mieszkańcy zgłaszają, że drogi są zarośnięte i utrudnia to korzystanie z nich. Dziękuję bardzo. Pani Jolanta Witowska.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, mam kilka zapytań. Panie Burmistrzu, 3 lata temu uruchomiliśmy program wsparcia finansowego w zakupie leków dla osób przewlekle chorych oraz osób pozostających w trudnej sytuacji finansowej. W związku z powyższym mam pytanie, ile osób skorzystało z tego funduszu lekowego i ile było złożonych wniosków w latach 2016, 2017 i 2018? Kolejna sprawa. Panie Burmistrzu, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że być może eksploatujemy wodę pitną z ujęcia, które przed laty było skażone. Nie zajął pan jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. To, że nie doszło do paniki w tej sytuacji, to chyba cud. Czy może pan teraz oświadczyć mieszkańcom, że nic im nie grozi, że woda, którą piją z tego ujęcia, jest cyklicznie badana i nadaje się do spożycia? Mieszkańcy są zaniepokojeni brakiem informacji, nie mają bowiem pewności, czy nie są narażani na utratę zdrowia lub życia. I kolejna sprawa. Mam kilka zapytań w związku z wywiadem, jak ukazał się w gazecie Gryfińskiej. To są głównie zapytania do pana wiceburmistrza Millera, ale też do państwa. Przedstawię sytuację, odniosę się do zarzutów, które postawiono wspólnocie i na dowód przytoczę pewne fakty. Jest to wypowiedź zamieszczona w artykule Gazety Gryfińskiej z dnia 14 września 2018 roku, który dotyczył problemów wspólnoty mieszkaniowej 1 maja 15. Cytuję wiceburmistrza Millera. Z informacji, które mamy od zarządcy, wynika, że mieszkańcy nie chcą zgodzić się na najprostszą próbę obniżenia stanu wody, czyli wykonanie przy budynku otworu i próbę odpompowania wody. Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem. Na zebraniu w dniu 1 marca w obecności członków wspólnoty oraz burmistrza Sawaryna i wiceburmistrza Millera zasugerowałam najbardziej oczywiste rozwiązanie, czyli wykopanie w odległości kilku metrów od budynku wspólnoty dołu i stąd wypompowanie wody, która tam się pojawi. Niestety moja wypowiedź została zdyskredytowana przez burmistrza Sawaryna, który zarzucił mi, że nawołuje do łamania procedur. Panie burmistrzu, to był skrót myślowy związany z określonym działaniem. Chyba nie sądzi pan, że ktoś z nas poszedłby tam z łopatą i wykopał dół. Kolejna propozycja rozwiązania problemu wspólnoty, problemu zalewania wodą piwnic w budynku przy ulicy 1 Maja, padła na zebraniu w dniu 17 lipca, w którym mimo powiadomienia nie uczestniczył żaden przedstawiciel gminy, podobnie zresztą jak i w poprzednim, a dotyczyła wykonania przegłębienia w podłodze piwnicy, całkowitego wypompowania wody, również z podłoża oraz ułożenia siatki i warstwy betonu na wysokość najwyższego dotychczasowego poziomu wody, to jest 30 cm. Wspólnota nie zaakceptowała tego rozwiązania, albowiem nie ma żadnej gwarancji, że będzie ono skuteczne. Istnieje za to realne zagrożenie, że zalegająca pod betonem woda spowoduje dalsze zawilgocanie murów oraz przyczyni się do narastania pleśni i grzybów. W 50-letniej bowiem historii tego budynku po raz pierwszy zdarza się taka sytuacja. Nie można się zatem zgodzić, że główną przyczyną podtopienia naszego budynku są opady. Bywały lata, że opady były większe, a takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedynym rozwiązaniem, na jakie w obecnej sytuacji wspólnota wyraża zgodę, jest właśnie wywiercenie otworu przed budynkiem na terenie gminy i na koszt gminy i stąd osuszenie terenu. Panie burmistrzu, zadaniem gospodarza jest zadbanie, by woda z terenu, którego jest właścicielem, nie zalewała sąsiadów. Dlatego wydatki, o których mówi wiceburmistrz Miller w artykule słowami: nie możemy jednak z pieniędzy wszystkich podatników finansować działań dotyczących poszczególnych budynków prywatnych osób, nie dotyczy wspólnoty i nie powinna dotyczyć, lecz całej gminy, ponieważ odwiert ma się znajdować na terenie gminnym. za wykonaniem takich prac przemawia fakt, że przypadek zalewania wody wolą piwnic budynku wspólnoty nie jest odosobniony. Co przyznał również w wywiadzie dla Gazety Gryfińskiej wiceburmistrz Miller. Do podobnych podtopień doszło w kilku innych budynkach na terenie Starego Miasta, o czym także mówi prezes Pielachowski. Sytuacja staje się groźna dla zdrowia i życia mieszkańców tych obiektów oraz ich użytkowników. Podobna sytuacja ma miejsce także w Pałacyku pod Lwami, gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Proponowane przez gminną spółkę komunalną rozwiązanie, naszym zdaniem, to próba przerzucenia odpowiedzialności na wspólnotę i unikanie rzetelnego realizowania obowiązków ciążących na właścicielu gruntów, skąd jesteśmy zalewani. Według mieszkańców wspólnoty podstawą rozwiązania problemu winno być rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na terenie Starego Miasta i uwzględnienie tego rozpoznania przy każdej decyzji inwestycyjnej, czego jak dotychczas nie zrobiono. Cytuję kolejną wypowiedź wiceburmistrza w sprawie danych odnośnie poziomu wody gruntowej z ostatnich kilkunastu lat, zwłaszcza sprzed renowacji nabrzeża. Wbrew tezom stawianym przez niektóre osoby z tej wspólnoty, dane takie istnieją. Poinformowałem przedstawicielkę wspólnoty o tym fakcie. Fakt przekazania informacji przedstawicielce wspólnoty, czyli mnie, nie miał miejsca. Nam chodziło o podanie wyników monitoringu, a takie, jak dotychczas do wspólnoty, nie dotarły. Mieszkańcy nie otrzymali w tej sprawie do dziś odpowiedzi, a informacja o tym, że takie dane istnieją, nie wyczerpuje tematu. Oraz, że przedstawicielka została poinformowana, słownie nie satysfakcjonuje wspólnoty. Dlaczego nie przekazano do wiadomości wspólnoty pisma skierowanego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego? Do wspólnoty dotarły jedynie dwa pisma w sprawie monitorowania poziomu wód gruntowych. W pierwszym zostało wyszczególnionych 7 punktów, w których dokonano odwiertów. Okazało się, że był to jednorazowy odczyt, który w żadnym razie nie może być monitorowaniem poziomu wód gruntowych na terenie Starego Miasta. W drugim zaś zaprzecza się informacjom podanym wcześniej z pouczeniem, że tych wspomnianych 7 odwiertów nie należy łączyć z pojęciem odwiertów do monitorowania wód gruntowych. Oba sprzeczne w treści ze sobą pisma to odpowiedź wiceburmistrza Millera na moje interpelacje. Na zebraniu w dniu 14 czerwca bieżącego roku wiceburmistrz Miller powiedział, że gmina kwestionuje wyniki ekspertyzy wykonanej na zlecenie GTBS-u i opłaconej przez wspólnotę dotyczącej przyczyny zalewania nieruchomości i wystosowała do autora prośbę o przedstawienie faktów potwierdzających tę tezę. Gdy poprosiłam o kopię tego dokumentu, okazało się, że zapytanie to wysłano dopiero w dniu następnym, czyli po zebraniu, czyli 15 czerwca. To kolejny dowód na kłamstwo i manipulację faktami w bardzo ważnej sprawie, istotnej nie tylko dla mieszkańców przedmiotowego budynku. Dowodem na ignorowanie sprawy wspólnoty jest również fakt, iż dwa pisma z 25 kwietnia oraz 19 lipca tego roku w ogóle na nie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Osobnego komentarza wymagałyby uwagi, jakie wiceburmistrz Miller kieruje pod moim adresem o eskalowaniu konfliktu z gminą, działaniu na szkodę wspólnoty, o zbijaniu kapitału przedwyborczego. Nie zrobię jednak tego podczas sesji. Zastanawia mnie tylko, panie burmistrzu Sawaryn, jak ocenia pan medialną wypowiedź swojego podwładnego. Reasumując, panie burmistrzu, pytania konkretne. Dlaczego do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na interpelację, czy na terenie Starego Miasta monitoruje się poziom wód gruntowych, jakie są wnioski z analizy po dokonaniu odczytów. Z 25 kwietnia wzywaliśmy pana do podjęcia decyzji nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających powstawaniu szkód na naszej nieruchomości, jako że jest pan szefem, tak, i nieruchomość, oczywiście nieruchomość jest panu, sąsiadująca z nami jest panu podległa. 19 lipca pan Robert Klecha w imieniu wspólnoty prosi o rozważenie możliwości przeprowadzenia przez gminę Gryfino na działce przyległej bezpośrednio do działki wspólnoty szczegółowych badań geologiczno-hydrologicznych w celu ustalenia przyczyny utrzymywania się wysokiego stanu wód gruntowych, ponieważ prosi także w imieniu wspólnoty o udostępnienie badań z monitoringu wód gruntowych przed i po wykonaniu nabrzeża oraz przed i po wykonaniu kanału wędkarskiego. Taką obietnicę złożył właścicielom na zebraniu w dniu 14 czerwca wiceburmistrz Miller. I jeszcze jedna informacja. Z ostatniej chwili jezdnia na ulicy Krzywoustego w pobliżu naszego budynku właśnie zapadła się i jest remontowana być może. Nie chcielibyśmy, żeby to miało związek z naszą sprawą, ale jest to fakt budzący niepokój. I to są pytania, na które ja chciałabym odpowiedzieć od pana burmistrza Sawaryna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj w uzupełnieniu interpelacji pani przewodniczącej Elżbiety Kasprzyk. Też mam prośbę przy okazji przekazywania tej interpelacji pani Elżbiety do oczywiście pana starosty, żeby wykosić trawę w pasie drogowym pomiędzy, oczywiście w Gardnie, pomiędzy sklepem pana Artura Krzysztofowicza a krzyżem. To jest wzdłuż drogi z drogi wojewódzkiej. To tyle. I mówię, tam jest sytuacja taka, że mamy trzy działki, tak? Jedna działka przylega do drogi, nie wojewódzkiej, tylko powiatowej, tak? Do drogi powiatowej, która została niewykoszona. Oczywiście gmina wywiązała się ze swojego obowiązku i wykosiła część tej działki. No i następna działka jest działką Agencji Nieruchomości Rolnej, która też nie wykosiła tej działki. To teraz bardzo śmiesznie wygląda. W związku z powyższym, panie burmistrzu, przy okazji przekazywania interpelacji pani przewodniczącej, proszę też o przekazanie takiej interpelacji do pana starosty. Oczywiście temat dotyczący tych działek był zgłaszany i do agencji, i do starosta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Panie burmistrzu, ja mam kilka interpelacji w związku z wieloma pytaniami mieszkańców. Pierwsza dotyczy remontowanej drogi przy ulicy Iwaszkiewicza. Mieszkańcy zgłaszają taką uwagę, że zauważyli, że są tam stosowane krawężniki granitowe. I pytanie mieszkańców brzmi, dlaczego takie rozwiązanie i o ile ono jest droższe od rozwiązania standardowego i jakie można przewidywać efekty ze zastosowania tego typu krawężników. Znaczy powtórzę jeszcze, ile jest droższy, nie? I druga moja interpelacja, właściwie dwie, to interpelacje na które nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, a mieszkańcy w tym zakresie nie dają mi spokoju. Pierwsza dotyczy tego, ile kosztuje wydawana przez pana burmistrza gazetka. No w tej chwili gazetka wyborcza. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, ile z ich podatków idzie na tą gazetkę. Też kto tą gazetkę w ogóle redaguje. Następna interpretacja dotyczy pytania, na które też nie ma odpowiedzi do tej pory, czyli ile nagrody dostali członkowie zarządu PUK i za co. Ja dostałem odpowiedź, ale ona jak gdyby nie odpowiada na moje pytanie, bo dostałem odpowiedź, że nie było nagród za 2017 rok, ale ja się nie o to pytałem. Pytanie brzmiało inaczej. Ile i za co dostali ci panowie te nagrody? Następna interpelacja dotyczy Centrum Usług Wspólnych. W ostatnim czasie pojawiły się takie informacje i chciałbym, żeby te informacje zostały potwierdzone, jeżeli są prawdziwe, że z tamtego miejsca zaczęli się zwalniać pracownicy. Czy jest tam jakiś problem, czy jest jakaś wyjątkowa sytuacja, czy ona została rozpoznana i co w tej sprawie się macie panowie zamiar zrobić, jeżeli to jest prawda, jeżeli to się potwierdzi. Czwarte pytanie dotyczy ostatniego widowiska na moście. Pojawiły się informacje w prasie i przepraszam, na nabrzeżu. I wśród mieszkańców przy moście. że tam wystąpiło coś takiego jak, no powiedzmy, jakaś cenzura, bo ktoś z otoczenia burmistrza zabraniał robić burmistrzowi zdjęcia i to redaktorom, którzy mieli ku temu odpowiednią akredytację. Chciałbym się dowiedzieć, czy to prawda, czy to w ogóle jest możliwe. W następnej interpelacji chciałbym wesprzeć pytanie pani radnej Witowskiej. No, dotyczy ono właśnie wyników pomiarów biologiczno-chemiczno-fizycznych wody pitnej. Ja zaglądałem na stronę internetową, tam są plik, ma datę z września tego roku, natomiast jak się go otworzy, to tam jest badanie sprzed roku. Jeżeli woda jest mieszana, no to należało to od niedawna, należałoby te badania powtórzyć, no i przekazać je. Zresztą to jest ustawowym obowiązkiem burmistrza. Dziwi w tym temacie cisza i chciałbym się dowiedzieć, jak to w końcu jest. Czy tą wodę w ogóle można pić? No i korzystając z tego, że jestem przy głosie, to chciałbym się zwrócić do pana radnego, który tutaj, prawda, określa, jaka powinna być cena wody. Ta cena wody w PUK-u prawdopodobnie będzie mogła być niższa nawet o 60%. Ona jest w tej chwili bardzo zawyżona, a przedsiębiorstwo PUK to, jak wszystko dobrze pójdzie, powinno się co najmniej dwukrotnie rozwinąć i mieć co najmniej dwukrotnie większe przychody, a z tego względu będzie nam więcej pracowników pracowało, to jest oczywiste. A tak, no pomijam to, że stawek nie ma jeszcze ustalonych, a powinny być ustalone. A te przykłady lekceważenia to bym prosił, żeby pan przedstawił, jakie to są, bo wiem, że pan startuje i będzie pan miał sprawę w trybie wyborczym, jak pan ich nie przedstawi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedną uwagę. Dziwię się, że pan radny teraz mówi o tym, że woda może być nawet o 60% tańsza, a woda w tej kadencji tam o kilka procent zdaje się podrożała. Ale dlaczego? To jest, wydaje mi się, istotne, bo panie radny, pan w poprzedniej kadencji głosował za tym, żeby była cena wody wyższa, wzrosła o kilka procent, a pan mówi teraz na poczet kampanii wyborczej, że pan obniży cenę o 50%. No jest to nieuczciwe.
A czy o 60 nawet? A czy pani wie, że się w tym zakresie zmieniło prawo w Polsce? W tym zakresie zmieniło się prawo w Polsce?
Oczywiście.
No, trzeba śledzić zmiany prawne.
Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Wiślińska.
Panie burmistrzu, wpłynęły do pana uchwały sołeckie dotyczące wpisu do studium, no, które jest w tej chwili, że tak powiem, analizowane, zakazu budowy kopalń odkrywkowych w obrębie Bożym Chwarstnica Wirów. Czy mieszkańcy mogą liczyć na ten wpis? Bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie i w krótkim czasie. I jeszcze jedno mam pytanie. 9 sierpnia złożyłam pismo do pana burmistrza Millera. Do tej pory nie otrzymałam na to pismo żadnej odpowiedzi. Dziękuję za szacunek.
Dziękuję bardzo. Trzeba jeszcze dodać, pani radna, że pan burmistrz dwukrotnie odmówił dokonywania odwiertów w tych obrębach i na wniosek, który wpłynął od marszałka, dwukrotnie odmówił, przekazał decyzję negatywną.
Chciałam powiedzieć, że mieszkańcy to wiedzą i to było zaznaczane. Ale ja po prostu w imieniu mieszkańców proszę o wpis do studium o zakazie powstawania kopalń odkrywkowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zdzisław Kmieciak.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rada, szanowni państwo. Ja kieruję interpelację do pana burmistrza Millera odnośnie wykonania docieplenia budynku świetlicy w Czepinie. Proszę o informację, kiedy nastąpią prace budowlane. Chciałbym zaznaczyć, że inwestycja ta jest współfinansowana z funduszem sołeckim. Mieszkańcy, tak jak i również sołtys Józef Zajączkowski z sołectwa Czepin, są zaniepokojeni, kiedy to nastąpi. Pytanie jest do pana burmistrza Millera, ażeby tą informację mógł udzielić, bo akurat jest na sali pan sołtys i tą informację chciał przekazać również mieszkańcom. Mam drugą interpelację. Może to dotyczy tej samej. Panie burmistrzu, również miało tam nastąpić ogrzewanie gazowe i też nie wiem na jakim to etapie, bo to już miało nastąpić, to już miało być wykonane, no, nie wiem na jakim etapie, również mieszkańcy, jak i również sołtys Józef Zajeszkowski dopytuje się o to, o tą inwestycję. I następne pytanie dotyczące Starych Brynek. Tam na zebraniu byłem z panem burmistrzem Millerem. Mieszkańcom oświadczył, że plan zagospodarowania przestrzennego Starych Brynek już jest gotowy. I również dopytują się mieszkańcy, na jakim to jest etapie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Nie, ja już. Dziękuję.
Aha, okej. Okay. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Może na początek wyjdzie z tego interpelacja, ale na początek chciałem także zareagować, że pan, ja rozumiem, że radny Kawka odpowiedział na zaczepkę pana radnego Zwolińskiego z tego, co dzisiaj słyszałem i któremu pani przewodnicząca, czyli panu radnemu Zwolińskiemu nie zarzucała kampanii wyborczej pytaniem o obniżkę wody.
Zarzucałam wysokość pod...
Ale kto zadał pierwsze pytanie? No pan Jacek Kawka odpowiedział. No tutaj nie było adekwatnej... To nie było adekwatnej reakcji. Jest, widzę, że jest tylko reakcja na odpowiednich radnych. Pani przewodnicząca, jest to przykre, bo pani powinna być primus inter pares, czyli pierwsza wśród równych, a nie różnicować i prowadzić tak sesji. A tak a propos cen wody, to... Od razu nachodzi pytanie, kiedy zostaną wysłane i zaakceptowane przez przedsiębiorstwo Wody Polskie stawki, no bo chyba termin minął na początku lipca na komisji, mniej więcej w tym okresie spraw społecznych, bezpieczeństwa publicznego, kiedy siedzieli przedstawiciele przedsiębiorstwa usług komunalnych, mówili, że tą sprawę trzeba załatwić jak najszybciej. No jest koniec września i na razie ani widu, ani słychu. To tak jakby w gwoli tej informacji. Panie burmistrzu, mam kilka spraw. Powiem szczerze, no to miała być pierwsza, ale teraz wychodzi na to, że będzie to druga interpelacja, tak ad hoc, którą złożę z nie do końca jakby zadowolony z tego, że ją składam. Ale bardzo wielu ludzi zaczepiło mnie, ponieważ krążą takie jakieś dziwne informacje na mieście i poprosili mnie, żebym wprost zapytał. Zrobię to. Czy, panie burmistrzu, czy w sprawie budowy hali wiceburmistrz Miller jeździł do jednej z firm i prosił, by wycofała swoją ofertę. Na tak zadane kilkakrotne pytanie dziennikarza nie pojawiła się ani twierdząca odpowiedź, ani zaprzeczająca. Prosiłbym, żeby padła konkretna odpowiedź, która, no chciałbym, która odetnie od tego typu, informacji. Ja zadałem pytanie.
Szanowni Państwo, proszę uspokoić dyskusję. Jeśli potrzebna jest przerwa, ogłoszę ją.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja zadałem pytanie. Nic nie twierdzę, zadałem pytanie, więc proszę na nie odpowiedzieć i proszę się agresywnie nie zachowywać. Bo to, co się dzieje, panowie, wchodzicie w słowo, przerywacie, jesteście agresywni, nie wiem, no. No to widać, od początku sesji. Panie burmistrzu, chciałbym się zapytać pana. Ostatnio, prawie dwa tygodnie temu, zostałem poinformowany, że udał się pan do Sobiemyśla na spotkanie z tamtejszą drużyną piłki nożnej. Padła obietnica zakupu strojów piłkarskich i piłek. Chciałbym się dowiedzieć, bo nie widzę tego w zmianach budżetowych, kiedy pan zamierza to zrealizować, bo ja bym chciał, żebyśmy to ewentualnie dzisiaj przyjęli i pomogli panu w realizacji tej obietnicy. A nie widzę tego, a chciałbym, żeby nie padały słowa na wiatr. Panie burmistrzu, dostałem odpowiedź na interpelację od pana wiceburmistrza Millera. Przypomnę, że składałem interpelację ostatnio o termin wykonania rozbudowy kanalizacji sanitarnych dla działek o numerach 244, 245, 247, 248, 249, 250 łamane na 1, 278 łamane na 5 położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, czyli przy ulicy Flisaczek. I w odpowiedzi otrzymałem takie oto stwierdzenie, że prowadzi to przedsiębiorstwo usług komunalnych i właściwie, no tak jakby to już przedsiębiorstwo miało to realizować. Wszystko okej, tylko PUK, a pan burmistrz jest właścicielem PUK-u, no to chyba bez problemu można by było spróbować udzielić takiej odpowiedzi, kiedy ten problem zostanie zrealizowany. Panie burmistrzu, kiedyś składałem interpelację, że w gminie pojawiają się plotki o planowanym wycinaniu drzew w parku. Panowie z uśmiechem na twarzy zaprzeczyli, twierdząc, że to tylko plotka. Dzisiaj się okazuje, że jednak nie. W związku z tym, że trochę poczytałem o planowanych czy możliwościach wycinki drzew i tak dalej, i są między innymi na stronach ministerstwa. I teraz są tam zawarte między innymi takie dane, kiedy nie trzeba wycinać drzew bez zezwolenia. Nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew lub przewów w lasach, drzew owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na plantacjach drzew i krzewów, drzew, których wiek nie przekracza 5 lat, drzew usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych, drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, drzew, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, a także drzew stanowiących przeszkody lotnicze. Powiem szczerze, ja tutaj nie widzę żadnej, żeby zaistniały którykolwiek z tych przesłanek tych warunków. Natomiast, okej, jestem w stanie się zgodzić z wycinką sanitarną, tylko że chciałbym w takim wypadku, panie burmistrzu, żeby w trybie pilnym zostały mi udostępnione wnioski o wycinięcie drzew wraz z uzasadnieniem, bo to jest wymóg, a także zezwolenie na wycięcie drzew wraz z naliczonymi opłatami. Bo tak mówi prawo. Jako ciekawostkę powiem, że takiej zgody, takiego zezwolenia udziela burmistrz. To proszę o przekazanie mi, proszę mi o przekazanie takich zezwoleń i wniosków i wszystko będzie wyjaśnione. Dalej, jeżeli chodzi, panie burmistrzu, chciałbym się zwrócić ponownie w sprawie sprzedaży lokalu. Znaczy, to robię akurat w pierwszy raz. Generalnie sprzedaż lokalu już, że tak powiem, walczyłem o pewne rzeczy. No, stosunkowo trafiłem na trudną materię. Ale mam przed sobą pismo z urzędu. Na wniosek państwa Joanny i Marka Węgrzyków, którzy otrzymali odpowiedź, że tak, lokal im zostanie sprzedany, ale jest to uzależnione od sprzedaży wszystkich lokali w budynku. Nie ukrywam, że chodzi o lokal Użycka 23/1. Nie ukrywam, że państwo Węgrzykowie zadali mi bardzo logiczne pytanie. Dlaczego ludzie chcący wykupić mieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą namawiać i zabiegać u innych lokatorów budynku komunalnego o wykup ich mieszkań? Przecież oni chcą tylko wykupić to swoje mieszkanie. Stąd, panie burmistrzu, proszę, żeby przystąpić do sprzedaży tego lokalu. Panie burmistrzu, następna sprawa. Droga przy Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Droga odbijająca od drogi powiatowej do samego Domu Pomocy Społecznej. Droga, z której korzystają osoby niepełnosprawne i starsze. Ona liczy, to jest niewielki kawałek. W czerwcu na spotkaniu w Żabnicy wiceburmistrz Mider obiecał, że droga zostanie naprawiona. PUK zrobił drogę, ale jak twierdzą mieszkańcy, właściwie nie widać, żeby było cokolwiek zrobione. Wcześniej było złożone pismo przez sołectwo w Żabnicy w listopadzie 2017 roku. Odpowiedź nigdy nie nadeszła. Ostatnio odbyło się zebranie, na którym był obecny pan burmistrz Sawaryn, na zebraniu wiejskim w Żabnicy, mniej więcej tydzień temu. I pan burmistrz powiedział, że drogę trzeba poprawić, chociaż remont kosztował dużo pieniędzy, bo teraz zostało one wyrzucone w błoto. Droga, tak jak mówiłem, jest używana przez osoby niepełnosprawne i starsze mieszkające w DPS-ie. Stąd moje pytania. Co konkretnie zrobiono w ramach remontu? Ile kosztował remont? I kiedy zostanie poprawiony remont? Ile to będzie znowuż kosztować? I ostatnia sprawa. Panie burmistrzu, wracam do nieruchomości Szczecińska 52. Mieszkańcy komunalnego budynku przy ulicy Szczecińskiej 52 w Gryfinie, zaniepokojeni tym, że w oficjalnych urzędowych dokumentach stan techniczny tego budynku określony został jako zły, powiadomili o tym fakcie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Po skontrolowaniu obiektu nadzór budowlany ustalił, że stan tego budynku jest nieodpowiedni i decyzją z 8 maja bieżącego roku nakazał właścicielowi, czyli gminie Gryfino, wykonanie szeregu robót budowlanych z terminem ich zakończenia do 29 marca 2019 roku. Wśród zadań określonych w wyżej wymienionej decyzji administracyjnej Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał m.in. wykonać nową instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną w całym budynku, wzmocnić lub wymienić drewniane elementy więźby dachowej wraz z deskami podłogowymi na strychu, wzmocnić lub naprawić rynny oraz uzupełnić obróbki blacharskie w dachu budynku, uzupełnić lub naprawić uszkodzone tynki zewnętrzne, naprawić, wzmocnić lub wymienić drewniane elementy klatki schodowej, naprawić, wzmocnić lub wymienić ceglane elementy schodów prowadzących do piwnicy, wykonać nowe zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu działki, wykonaniu chodników wraz z wymianą murów oporowych. W połowie lipca bieżącego roku mieszkańcy tego budynku zwrócili się z pisemną prośbą do burmistrza Sawaryna o informację, na kiedy zaplanowano rozpoczęcie nakazanego przez nadzór budowlany remontu, a także kiedy rozpoczną się związane z nim czynności przygotowawcze, m.in. projekty określone przepisami prawa, pozwolenie na budowę, a także ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Do dziś nie otrzymali odpowiedzi. W związku z tym w imieniu mieszkańców budynku przy ulicy Szczecińskiej 52 ponawiam zadane ponad 2 miesiące temu pytania. Na kiedy zaplanowano rozpoczęcie nakazanego przez nadzór budowlany remontu, a także kiedy rozpoczną się związane z nim czynności przygotowawcze, m.in. projekty określone przepisami prawa, pozwolenie na budowę, a także ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, panie radny. Przypominam, pan powinien to wiedzieć najlepiej, ponieważ jest pan wieloletnim radnym. Co to jest interpelacja? Krótkie, zwięzłe przedstawienie sprawy i zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz Sochaj.
Dziękuję, że pani przewodnicząca zwraca uwagę tylko mnie, a nie innym.
Bo akurat pan tak się zachowuje.
Zawsze jest akurat tylko ktoś, kto pani przewodniczący nie pasuje.
Proszę odsłuchać sobie albo przeczytać protokoły. Pan Ireneusz Sochaj, proszę.
Panie burmistrzu, pani przewodnicząca. Na początku chciałem powiedzieć, że szkoda, że ostatnia sesja odbywa się w takich okolicznościach przyrody, mówiąc językiem filmu. Pytanie jest do burmistrza takie. Również dotyczy parku. Poniekąd kolega występujący przed chwilą również zadał to pytanie. Trwa wycinka drzew, faktycznie częściowo jest sanitarna, częściowo może spowodowana tym, jak jest planowany nowy układ parku. Jest zapewnienie burmistrza, że będą w te miejsca przeprowadzone stosowne nasadzenia różnych drzew, lepszych, gorszych, fajniejszych być może. Prośba jest taka, że nasadzenie samo nie rozwiązuje sprawy. Trzeba o te nasadzenia później dbać. Bo to wszystko, co zostało w tym roku posadzone, praktycznie wypadło. Była susza, owszem, ale nasadzenia po prostu uschły. I ludzie, którzy chodzą przez park, zgłaszają mi taką sprawę, że to jest po prostu lipa, mówiąc kolokwialnie. I prośba, jeżeli wycinki były konieczne, bo częściowo były, widać, że te drzewa są puste w środku, które leżą, i zastępujemy je nowymi nasadzeniami, dbajmy o to. To jest jedna sprawa odnośnie parku. Druga, która już była podnoszona tutaj na tej sali, to jest dojście do wymuszonego przejścia przez przejazd PKP, które miało być zrobione. Natomiast w dalszym ciągu nie jest to zrobione. Jest dojście według starej jakby ścieżki poruszania się ludzi i ludzie dalej chodzą tak na tak zwaną szagę. Proszę o no, doprowadzenie tej sprawy do porządku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę.
Szanowna Pani Przewodnicząca, w związku z wysokim stanem napięcia przedwyborczego proponuję, żeby Pani ogłosiła przerwę, ale zanim Pani to zrobi, to ja chciałem powiedzieć tak. Jak ja zostanę burmistrzem w 12 kadencji, to woda będzie za darmo. To gwarantuję wszystkim. I Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, teraz sprawa bardzo poważna. W budżecie na przyszły rok należy zabezpieczyć środki na wypompowanie rzeki Odry. Bo to jest poważna sprawa, także tutaj trzeba się przygotować na to, że będziemy musieli tego dzieła dokonać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Radny, proszę o zachowanie powagi. Proszę bardzo, Pan Radny Zdzisław Kmieciak.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Na zebraniu wiejskim w Żabnicy akurat ja byłem z Panem Burmistrzem Sawarynem. I wiem, co tam Pan Burmistrz Sawaryn mówił, wiem, co ja mówiłem. Ja wrócę do tej drogi. Pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwróciła się do mnie z prośbą, ażeby umożliwić tam położenie częściowo chodnika przy właśnie tej drodze gminnej. I to zostało wykonane częściowo. I nie była żadna droga tam remontowana, żadna droga nie budowana, bo pan burmistrz stwierdził i on powiedział wszędzie obecnie na zebraniu, że drogę trzeba zrobić porządnie, nakładkę asfaltową i on to powiedział i to wiem, że to trzyma słowa, czym była pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej z zadowoleniem, to przyjęła tą informację i nie jest to prawdą, że tam jakieś fuszerki czy coś. Chodnik częściowo został zrobiony, bo był tam festyn rodzinny i żeby umożliwić pensjonariuszom, którzy tam przebywają i mieszkańcom, żeby w tym czasie mogli się w miarę jakoś poruszać. I to nie jest żadne tam jakieś zrobienie jakiegoś tam nieprawidłowego czegoś, jakichś dużych kosztów, to nie są aż duże. Natomiast droga, jeszcze raz powtórzę, pan burmistrz tam będzie nowa nakładka, jest to droga gminna, co prawda zapomniana, ale nie przez tą obecną kadencję, bo to ta droga gmina, ja wiem, że to już jest dawno, także wszystkie obecne i również poprzednie władze również o tym zapomnieli. Natomiast tu pan burmistrz oznajmił, że będzie to zrobione, także zostało to przyjęte z zadowoleniem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń w innym punkcie interpelacji. Ogłaszam 15 minut przerwy. To jest informacja z wykonania budżetu gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2018 roku, druk numer 1/52. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 5. Informacja z działalności bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa usług komunalnych spółka ZOO w Gryfinie, druk numer 2/52. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z działalności, punkt 6. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółka ZOO, druk numer 3/52. Tutaj również chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Pani Przewodnicząca, w związku z tym, że na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pojawiły się wątpliwości, więc ja chciałbym zadać konkretne pytanie, uzyskać konkretną odpowiedź. Ile mieszkań zostało wybudowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przez ostatnie 4 lata?
Dziękuję. Pan burmistrz odpowie, tak proszę.
Szanowni Państwo, retoryczne pytania mają to do siebie, że wszyscy znają na nie odpowiedź, tylko niektórzy udają, że nie. Natomiast może trochę szerzej o tym problemie. Ostatnio w prasie lokalnej pojawiły się ważne dla mieszkańców informacje. Ten proces jest zaawansowany. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza nabór na nabycie praw lub wejście w możliwość wynajmowania mieszkań, czy to z zasobu GTBS-u, czy też tak zwanych mieszkań pod wynajem. Proces inwestycyjny, jak pan radny dobrze wie, jest długi. Myślę, że postępowanie, które będzie ogłaszało Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego po koniecznych modyfikacjach. Już nie chcę odnosić się za bardzo do przeszłości, bo to też nie ma większego znaczenia, ale widzimy pewne deficyty w myśli technicznej polegającej na tym, że we współczesnym świecie dwa niezależne od siebie budynki z dwoma różnymi statusami prawnymi miałoby być zasilane jedną kotłownią. I to jeszcze, to nie są standardy XXI-wieczne, takie zaprojektowano, staramy się to zmienić, tak żeby w przyszłości każdy właściciel miał pewność, że mieszkanie, które nabywa, ma też swoje autonomiczne, własne źródło zasilania. To nie jest proste, ale tak jak mówię, nie chcę za bardzo krytykować tej myśli inżynierskiej sprzed lat. Ma ona liczne deficyty, wymagała licznych korek i mam nadzieję, że pan radny także mieszkając w tym lub w innym miejscu potwierdzi, że wolałby, żeby budynek, w którym mieszka, był zasilany indywidualnie, a potencjalne rozliczenia odbywały się z danego budynku. Ci, którzy mają pewne doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami, wiedzą, że to jest kwestia ważna. Oczywiście są algorytmy, które pozwalają rozliczać moc zamówioną potencjalnie itd., itd. Więc zapraszamy mieszkańców do zapisów. Jest dosyć duża potrzeba. I tutaj oczywiście się z panem radnym zgadzam. Ale pana pragnę także poinformować, że w aspekcie mieszkań socjalnych, nasz wysiłek organizacyjny jest także bardzo zaawansowany i główny wysiłek finansowy przypadnie na następną kadencję i mówię tutaj o mieszkaniach, które będą miały różny status razem z zapleczem społecznym w Nowym Czarnowie. To jest kwestia bardzo paląca, bo jak wiemy wszystkie tytuły eksmisyjne, które są wydawane bez względu na strukturę właścicielską poszczególnych nieruchomości, nawet nieruchomości prywatnych, ostatecznie, jeśli sąd zasądza prawo do mieszkania socjalnego, wpływają do nas, czyli do gminy. I dziś tych obowiązków wynikających z takich eksmisji w gminie Gryfino jest ponad 100. Stąd też nasz duży wysiłek w kierunku zaspokojenia tej potrzeby, która jest też wynikiem obowiązującego prawa powszechnego. Zachęcamy przy okazji wszystkich tych, którzy odnoszą się do stanu zasobu komunalnego, czy stanu zasobu mieszkań socjalnych, czy też przyszłych nowych budynków, do życzliwej pamięci o dorobku z lat minionych, bo to jest bardzo ważne. Każdy, kto zna Gryfino, całą gminę, uważnie to obserwuje. Ja nie mogę zaprzeczyć, że był znaczący wysiłek remontowy w zakresie budynków komunalnych i socjalnych w przeszłości, tylko tak się nieszczęśliwie złożyło, że zazwyczaj dotyczył fasad. Natomiast nie dotyczył wnętrz tych budynków, klatek schodowych, instalacji, poszczególnych pomieszczeń. My przyjęliśmy trochę inną strategię, stąd może też tak mała wiedza, że skupiamy się właśnie na tych najważniejszych dla każdego budynku częściach, bo powiedzmy sobie szczerze, no piękna fasada jest ważna i trzeba absolutnie to oddać, natomiast jeszcze ważniejsza jest sprawna instalacja elektryczna, sprawna instalacja gazowa i wiele, wiele innych kwestii. Nawiążę jeszcze krótko, bo to myślę jest też istotne, pan w swojej interpelacji zwrócił na to uwagę. Przygotujemy i opublikujemy informacje o niewykonanych w poprzednich kadencjach nakazach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i tego, co musieliśmy od 5 grudnia 2014 roku zrobić na CITO. I myślę, że to będzie dla pana informacja porażająca. Tego po prostu nie robiono. My przyjęliśmy nieco inną politykę. Nie remontujemy fasad, wykonujemy zalecenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, sanepidu. Stąd może mniej tego bliftru na zewnątrz, jak to było w latach minionych, więcej konkretów w budynkach, wykonanie konkretnych decyzji. Ponieważ pan jest też nauczycielem, poinformuję pana, że w jednostkach oświatowych w tym zakresie był dramat. Dramat. Praktycznie wszystkie placówki oświatowe były zasypane niewykonanymi decyzjami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Dzisiaj nie ma takiej placówki, która miałaby niewykonane zalecenie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. To jest dla nas priorytet. Na to stawiamy i temu będziemy poświęcali czas. A fasady, jak budynki będą już bezpieczne, sprawne i możliwe do eksploatacji, będziemy kończyli piękną fasadą. Ale na końcu, nie na początku. Wysiłek jest duży. Mam nadzieję, że przyszła Rada będzie też z życzliwością odnosiła się i do tego dorobku z lat minionych, i do tego dorobku z bieżącej kadencji. A co do mieszkań, zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapisywania się na mieszkania GTBS-owskie i mieszkania na wynajem. Inwestycja jest zaplanowana, przygotowana i myślę, że w następnej kadencji będzie tych mieszkań bardzo, bardzo dużo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję panie burmistrzu za informację. Oczywiście z niecierpliwością będę czekał na taką publikację, jak pan burmistrz zapowiedział w swoim wystąpieniu. Natomiast ja, panie burmistrzu, no bez kozery, nie bez kozery zadałem to pytanie. Ja się zgadzam, że to jest pytanie retoryczne. Natomiast kiedy na komisji stwierdziłem, że nie powstało żadne mieszkanie GTBS-u, to usłyszałem, że uprawiam demagogię. Dlatego wolę się zapytać, czy to prawda, czy nie, bo nie chciałbym demagogii uprawiać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się w punkcie szóstym. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt siódmy to jest informacja przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2018 do 26 września 2018. Druk numer 4/52. Komisje przyjęły informacje do wiadomości. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do informacji. Nie widzę. Punkt ósmy porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od stycznia do 26 września 2018 roku. Druk numer 5/52. Radni na sesji otrzymali projekt uchwały wraz z zatwierdzonymi przez komisję sprawozdaniami. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się w tym punkcie. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 5/52. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 20 radnych. Nikt nie był przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Punkt dziewiąty to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, druk numer 6/52. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, w związku z załącznikiem, czyli mapą, którą otrzymaliśmy, widać, że jest jeszcze jeden taki fragment przy działce 83-30. Czy tutaj nie ma potrzeby, żebyśmy sprzedawali, załatwili to kompleksowo, czy...
Wniosek wpłynął od tych dwóch zainteresowanych osób, nie od trzech.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Nikt więcej tu się nie zgłasza do dyskusji. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 6/52. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. 21 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Punkt 10 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego. To jest druk nr 7/52. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 7/52. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. 21 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Punkt 11 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce gminnej oznaczonej numerem 147/3 położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Gryfino, druk numer 8/52. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 8/52. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Punkt 12 to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/120/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, druk nr 9/52. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 9/52. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 20 radnych, nikt nie był przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Punkt 13 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2018, druk nr 10/52. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja jestem za wybudowaniem inkubatora w miejscowości Stekno, z tym, że chciałbym państwu zaproponować, czy podzielić się moimi refleksjami tutaj, zanim zostaną uruchomione procedury przetargowe. Ponieważ jest to duża kwota, to będzie obiekt, który zostanie wybudowany za ponad 2 miliony złotych. Ja chciałbym, żeby środowiska, które będą korzystały z tego inkubatora, żeby się porozumiały, założyły stowarzyszenie, żeby porozmawiać z rolnikami, żeby ich przygotować, uświadomić ich, co to będzie, na jakich zasadach to będzie funkcjonowało, Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ten inkubator przedsiębiorczości, nie przedsiębiorczości, przepraszam, bo byłem w takich inkubatorach, będzie utrzymywany przez gminę. To musi prowadzić stowarzyszenie, bo stowarzyszenie może wtedy pozyskiwać środki zewnętrzne, bo na pewno w moim przekonaniu nie może to być zadanie samorządu, gminy. Gmina może wspierać działalność tego inkubatora, bo mamy już przykłady różnych budowli z naszej gminy, gdzie wybudowaliśmy obiekty w niektórych miejscowościach, świetlice, w których praktycznie wykorzystanie jest na poziomie bardzo słabym. Wydaliśmy duże pieniądze, ponosimy również koszty utrzymania tych obiektów. Dlatego uważam, że tutaj pani przewodnicząca jest bardzo aktywna w środowisku wiejskim i porozumie się z kołami gospodyń wiejskich, tym bardziej, że jak słyszeliście państwo, rząd chce wspierać te działalności, tak? Przygotowuje, ma ofertę nawet finansową dla kół gospodyń wiejskich, ale żeby to właśnie miało sens, to uważam, że musi być stowarzyszenie, jakiś biznesplan, czy określone, co to stowarzyszenie będzie chciało tam robić, bo wybudujemy i się okaże później, że tam wróble będą fruwały po tym. Dlatego, panie burmistrzu, ja bym do dokładnej analizy zapotrzebowania tego się wstrzymał z podjęciem jakichś działań takich, żeby więcej kosztów nie ponosić. Jestem za zmianami, żeby te pieniądze były w budżecie, oczywiście jak najbardziej, tylko żeby środowisko wyraźnie wyartykułowało, co tam chce robić, jak chce zagospodarować ten budynek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie radny. Inkubator ma być prowadzony przez spółdzielnię socjalną. Nad tym pracujemy. Odbywało się wiele spotkań. Uczestniczyli w tym mieszkańcy miejscowości Stekno. Jest stowarzyszenie, które tam działa, którzy zadeklarowali, że chcą zająć się prowadzeniem właśnie inkubatora przedsiębiorczości, inkubatora kuchennego. Są naprawdę wielkie plany. Jest tutaj z nami pan ze stowarzyszenia i jeśli zechciałby również zabrać głos w tej sprawie, to bardzo proszę, bo to przybliży nam też tą pracę, która została podjęta w przeciągu całej kadencji. Wiele szkoleń, wiele spotkań, przygotowywane projekty i jakby jesteśmy na końcówce tego przedsięwzięcia.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Nazywam się Józef Szemieniecki, jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna ze Stekna. Stowarzyszenie, dziękuję, myślałem, że głośno mówię. Nasze stowarzyszenie działa od 8 lat. Borykamy się z dużą trudnością lokalową, ponieważ inicjowaliśmy projekty unijne, w których edukowaliśmy mieszkańców Stekna w różnym zakresie. Wszystkie te projekty realizowaliśmy w kościele. Do tej pory spotykam się w kościele i to jest jedyne miejsce, w którym możemy się spotykać. W naszym założeniu naszego stowarzyszenia jest działalność na rzecz aktywizacji społecznej, ale nie tylko mieszkańców Stekna. Tym, co robimy w Steknie, chcemy się dzielić również z innymi wsiami. Naszym zamiarem jest integracja wszystkich wsi wokół idei tworzenia takiej oddolnej inicjatywy społecznej i aktywizowania społecznego. Marzy nam się, jeżeli ten inkubator u nas powstanie, to poza działalnością typowo gospodarczą i produkcją własnych wyrobów, co jest w założeniach inkubatora, jest również wykorzystanie tego miejsca do edukacji, do szkoleń właśnie w ramach aktywizacji społecznej. Zawodowo tym się zajmuję od wielu, wielu lat. Prowadziłem szkolenia w zakresie integracji. Mam w tym duże doświadczenie. Mam kilka młodych osób w Steknie, które również są gotowe się w to zaangażować. Także ta nasza działalność, na tę naszą działalność patrzymy nie tylko przez pryzmat Stekna, aczkolwiek jest to dla nas bardzo potrzebne. Widzimy tą naszą działalność, tak jak tutaj się przysłuchuję Państwu, słyszę głosy mówiące o mieście Gryfinie, marzy mi się zintegrowanie wszystkich wsi. Ponieważ brakuje mi czegoś takiego jak integracja wszystkich wsi w gminie Gryfino, które by wspólnym głosem mogły tutaj wystąpić na forum rady, dbając o własny interes. I takim miejscem chcielibyśmy, żeby właśnie było Stekno i ten inkubator. Także, panie radny, odnosząc się do pana tutaj powiedzmy, pewnych wątpliwości. Ja je podzielam, zgadzam się z panem, ale chciałbym pana i państwa zapewnić, że nasze działania są bardzo daleko posunięte i dzisiaj cierpimy na ten brak tego miejsca, w którym moglibyśmy również wszystkich zaprosić do nas do Stekla. A mamy, powtarzam jeszcze raz, duże doświadczenie. Jako jedna wieś w gminie, a być może i w Polsce, mamy własną konstytucję, nie wiem, czy państwo wiecie, o konstytucję, którą miniony poprzedni Trybunał Konstytucyjny uznał za konstytucję, która jest zgodna z naszą konstytucją. Jako jedyna wieś w Stek mamy taką ścieżkę edukacyjną, ścieżkę do relaksacji, do medytacji. Nie ma tego w Polsce, zapewniam tego państwa. Mam jeszcze wiele, wiele innych pomysłów, które możemy zrealizować, ale tylko i wyłącznie wtedy będziemy mogli je realizować, kiedy będziemy posiadali odpowiednie miejsce do tego. I zapewniam państwa, na koniec jeszcze powiem, że jeżeli taki inkubator powstanie, na pewno będzie służył całej gminie i na rzecz całej gminy, promując gminę nie tylko w województwie, ale jeszcze dalej. Dziękuję państwu.
Dziękuję. Jeszcze trzeba dodać, że dbacie państwo o jezioro, łącznie z zarywianiem tego jeziora. Także wiele cennych inicjatyw, aczkolwiek my jesteśmy w punkcie zmiany budżetowe, a tak naprawdę kolejny punkt jest poświęcony wprowadzeniu zadania do wieloletniej prognozy finansowej, panie radny. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kaska.
Ja chciałbym się wpisać to, co mówiła pani przewodnicząca i pan, który przed chwilą występował. Ja znam takie inkubatory przedsiębiorczości. W ramach takiego inkubatora może działać wiele stowarzyszeń, nie tylko, bo działają i firmy prywatne. I to jest, no to chciałbym rozwiać tą wątpliwość pana radnego Trzepacza. No, myślę, że należy zainwestować w tego rodzaju działalność. Ona na pewno przyniesie pożytek nie tylko miejscowości Stekno, ale całej gminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ireneusz Sochaj, proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, w wydatkach jest taka pozycja ponad 45 tysięcy na dożynki archidiecezjalne i inscenizacją historyczną, która się odbyła ze sporą frekwencją, bardzo fajnie, w minioną sobotę. Chciałem tylko dowiedzieć się, jakie były proporcje, ile poszło na dożynki, a ile poszło na inscenizację.
Dziękuję bardzo.
Nieco do złotówki oczywiście.
Bardzo proszę.
Szanowny panie radny, jeśli chodzi o dożynki, to wie pan, że wielkich kosztów one nie wygenerowały, ale informuję pana też, że łącznie na obie imprezy niektórzy nasi sponsorzy, na przykład Lotto, przekazywali kwotę, która była wsparciem gminy Gryfino i też muszę powiedzieć, że znaczna część kosztów obu wydarzeń została pokryta przez sponsorów, zresztą jak co roku. Głównym i strategicznym sponsorem wydarzenia z ostatniej soboty jest PGE SA i to już jest tradycja od wielu, wielu lat i mamy nadzieję, że ta poprawa, wyraźna poprawa, wręcz powiedziałbym w tej chwili harmonijna współpraca pomiędzy gminą Gryfino a energetyką w Polsce będzie skutkowała angażowaniem się PGE też w promowanie swojej marki na terenie gminy Gryfino. Jeżeli chodzi o same dożynki i inscenizację, no to oczywiście niewspółmiernie mniejsze środki zostały przez nas przeznaczone na dożynki archidiecezjalne. Większe środki na inscenizację. Natomiast pozwolę sobie też zauważyć, bo miałem przyjemność rozmawiać z wieloma gryfinianami w trakcie dożynek i po dożynkach. Dla naszych mieszkańców to było bardzo ważne wydarzenie. Wręcz nawet słyszałem takie głosy, które mówiły, że dożynki archidiecezjalne w Gryfinie trochę przypominały nastrój w Małopolsce. I że oczywiście one mają swój wymiar religijny, ale mają swój wymiar pozareligijny. I byli tam też zarówno ludzie wierzący, jak i powiedzmy niewierzący, nawet tak powiedziałbym daleko. Myślę, że to pewna wartość. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga poinformował też, że Gryfino zostanie wyróżnione jeszcze przez dwa kolejne lata obchodami dożynek archidiecezjalnych, a mogę też powiedzieć, że odbiór zarówno naszych partnerów z innych gmin, ale także powiatów, bo byliście Państwo świadkami, że na nasze drożynki przyjechali starostowie praktycznie z całego województwa, bardzo wielu burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. I te rozmowy pokazują, że na tle innych, ja nie będę wymieniał miejscowości, bo to nie ma większego sensu, ale na tle innych edycji Gryfino wypadło wręcz wzorowo. Natomiast co do inscenizacji, muszę powiedzieć, że te nasze relacje partnerskie, w szczególności z PGSA, ale także z Lotto, owocują dobrymi rozstrzygnięciami dla mieszkańców i tak chcielibyśmy w ogóle imprezy znaczące w mieście budować, żeby przynajmniej rozsądna część budżetów tych widowisk pochodziła właśnie od sponsorów. Trzeba także pamiętać, że pan pyta oczywiście o dwa ważne wydarzenia, ale ja rozciągnę trochę swoją wypowiedź. Pewnie niektórzy będą mieli sposobność, żeby ją skomentować, ale to trudno też tego nie zauważyć. Bo oprócz tego, że głównym sponsorem wydarzenia, którym była inscenizacja, było PGSA, no to w ostatni wtorek, a być może poniedziałek, podpisano bardzo znaczące kontrakty dotyczące modernizacji Dolnej Odry. I to jest całokształt spraw, które układają się od początku kadencji. Mówiliśmy o tym w latach poprzednich, że ułożenie poprawnych relacji z energetyką będzie procentowało dla miasta i gminy przez lata. Nie słuchano nas wówczas. Cieszymy się, że mogliśmy doprowadzić do najpierw zrównoważenia tych relacji, teraz do określenia ich na zasadach partnerskich, bo tak należy to powiedzieć. Nie do końca się czuję upoważniony, ponieważ nie mam pełnej wiedzy, skąd inąd jednak wiem, że kolejne kontrakty dla Dolnej Odry, czyli budowa bloków gazowych, wielki terminal LNG z Świnoujścia, to jest coś, co gminę Gryfino spotka niebawem i nie można tego ukrywać. To będzie oznaczało także bardzo poważne wzbogacenie budżetu gminy Gryfino. Ja, panie radny, często spotykam się z takimi sugestiami, też powiedzmy jakimiś komentarzami, że nasze duże imprezy są bardzo kosztowne. Staramy się je robić oszczędnie, a dodatkowo pozyskiwać strategicznych sponsorów. Proporcja natomiast, odpowiadając wprost, mniejsza na dożynki archidiecezjalne, większa na inscenizację. Jeszcze jedna kwestia, panie radny, bo zapomniałbym, ale to już myślę, że pan burmistrz o tym powie, bo to jest wiadomość takiej rangi, że powinien ją przekazać sam burmistrz miasta i gminy Gryfino, bo napływają do Gryfina kolejne bardzo dobre informacje, które myślę bardzo pana ucieszą i wszystkich mieszkańców, i to są informacje finansowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się w tym punkcie. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem 10/52. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 16 radnych, nikt nie był przeciw. 5 radnych wstrzymało się od głosu. I kolejny projekt uchwały to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowania gminy Gryfino na lata 2018-2025, druk numer 11/52. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnym z drukiem numer 11/52? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw. 4 radnych wstrzymało się od głosu. I tutaj potrzebna nam jest przerwa techniczna, ponieważ będzie prezentacja dotycząca strategii rozwoju gminy Gryfino. Natomiast proszę również radnych o pozostanie, ponieważ skorzystamy z tej przerwy i zrobimy sobie zdjęcie na koniec kadencji.
Mam przyjemność przedstawić skrót dokumentu strategii rozwoju gminy Gryfino do 2030 roku. Chciałbym zaznaczyć, że sam proces tworzenia tego dokumentu był procesem kilkuetapowym, rozłożonym w czasie. Pracowaliśmy z Państwem około pół roku. W tym czasie wykonaliśmy szereg badań diagnostycznych, spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami zarówno miasta, jak i też obszarów wiejskich, konsultacje, narady z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, ale także innych instytucji. Przeprowadziliśmy konsultacje dokumentu także z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną co do konieczności przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. No i po tych pracach mam przyjemność Państwu przedstawić projekt dokumentu, który jest najważniejszym dokumentem w charakterze strategicznym gminy, wskazującym cele rozwoju gminy aż do 2030 roku. Dokument zasadniczo składa się z dwóch takich części istotnych. Pierwsza część to jest diagnoza. Za chwilę Państwu przedstawię najważniejsze elementy diagnozy, które wpłynęły w sposób istotny na kształt dokumentu, czyli druga część dokumentu, część operacyjna, jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. W dużym skrócie, jeśli chodzi o samą diagnozę, jakie najistotniejsze aspekty funkcjonowania gminy w ujęciu strategicznym zdiagnozowaliśmy? Po pierwsze, sytuacja ekonomiczna mieszkańców i jej gminy zdecydowanie się poprawiła w ciągu ostatnich lat, czego przejawem było nie tylko bardzo niskie bezrobocie, Państwo na pewno też to doświadczają, że de facto samo bezrobocie jako problem przestało być widoczne w przestrzeni gminy. Oczywiście nadal są bezrobotni, ale skala i problemy są zupełnie innej natury. Niejako potwierdzeniem tego, że sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy się poprawiła, jest wzrost ilości osób pracujących, czyli oprócz tego, że bezrobocie nam spadło, mogło spaść także dlatego, że osoby przeszły do wieku poprodukcyjnego, czyli automatycznie ta podstawa, gdzie osoby pracują, się zmniejszyła. Ale tutaj dane potwierdzają nam także fakt taki, że te miejsca pracy na terenie gminy się tworzyły i istotnie wzrosła aktywność zawodowa mieszkańców. Co w istotny sposób przełożyło się także na sytuację ekonomiczną gminy, czyli powstawały nowe podmioty gospodarcze, zwiększały swoje dochody, zwiększyły się także dochody budżetowe gminy. Czyli to jest sytuacja, muszę powiedzieć, bardzo korzystna z punktu widzenia projektowania dalszych działań rozwojowych gminy. Aczkolwiek do najistotniejszych problemów i wyzwań, i nie tylko państwa gminy, ale także właściwie całego kraju, należą wyzwania demograficzne, z którymi się musimy zmierzyć w perspektywie najbliższych lat. Czyli dane pokazują, że bardzo dynamicznie w ciągu ostatnich kilku lat przyrosła nam ludność wieku poprodukcyjnym, czyli osoby w wieku senioralnym. I to były przyrosty nie 2-3%, ale kilkudziesięciu procent. Jeżeli byśmy spojrzeli sobie na prognozy demograficzne, ale także to, w jakie roczniki, powiedzmy, będą w kolejnych latach przechodzić do wieku poprodukcyjnego, to zobaczymy, że teraz doświadczamy dynamicznego przyrostu osób w wieku poprodukcyjnym, bo osoby w wieku około 50, urodzone w latach 50. przede wszystkim, tego wyżu demograficznego po wojnie, przechodzą do kategorii poprodukcyjnej. Z drugiej strony mieliśmy drugi wyż demograficzny lat 70., 80., i on tak jakby powinien wytworzyć kolejny wyż demograficzny lat 2000 i on tego wyżu nie wytworzył. I te programy 500+, które są, oczywiście one są bardzo pozytywne w aspektach ekonomicznych, w jakiś tam sposób kompensują negatywne zjawiska demograficzne, ale nie będą w stanie wytworzyć, powiedzmy, takiego oczekiwanego przyrostu ludności wskutek urodzeń, który będzie odpowiadał tym wielkościom tych wyżów demograficznych, które były. Co to oznacza? Że w perspektywie strategicznej do 2030 roku, jeżeli nie byłoby zasilania z zewnątrz, czyli migracji na teren gminy, no gmina będzie się mocno starzeć, nadal będzie przerastać kategorie wieków poprodukcyjnych, co więcej, plus 70 wiek, czyli problemy związane z pomocą społeczną, zupełnie inny wymiar tej pomocy społecznej, czyli długotrwała choroba na przykład, samotność, a z drugiej strony maleć nam będzie podstawa, czyli wiek produkcyjny, no bo zasilania od dołu nie będzie. Co oznaczać może problemy dla gospodarki rozwijającej się, zasysającej, potrzebującej nowej siły roboczej. I to są problemy bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju praktycznie każdej jednostki terytorialnej. I to rzutowało też w dużym stopniu na to, w jaki sposób chcieliśmy skonstruować Państwa pomysł na strategię. Bo Państwa największą szansą płynącą tutaj z otoczenia zewnętrznego jest Państwa położenie. Czyli to, że gmina Gryfino przylega do potencjalnie dynamicznego, rozwijającego się Szczecina, miasta o dużym potencjale, czyli cała struktura aglomeracyjna. I to jest szansa też przyciągania mieszkańców, inwestycji, inwestorów do gminy. Czyli powiązania te funkcjonalno-przestrzenne są bardzo istotne z tego punktu widzenia. I podsumowując diagnozę. Diagnoza w sposób klasyczny została podsumowana, czyli analiza SWOT, mocnych stron, słabych stron, które są cechami wewnętrznymi i szans i zagrożeń, co płynie z otoczenia. Do mocnych stron należy przede wszystkim właśnie korzystne uwarunkowania dla rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego, co pokazały wskaźniki przede wszystkim dotyczące wzrostu zatrudnienia, spadku bezrobocia, wzrostu dochodów gminy własnych, wysokie walory krajobrazowe i krajobrazu do tej pory, zaraz zobaczymy po słabych stronach, nie do końca właśnie wykorzystane, ten walor gminy, który jest. Dobry poziom jakości usług publicznych, on się także podniósł dzięki inwestycjom tutaj w sferę publiczną, w szkoły, drogi, w szereg różnych innych instytucji publicznych. Rosnąca aktywność społeczności lokalnej i bardzo tutaj zainteresowało między innymi to wystąpienie pana ze stowarzyszenia, który podał swoje cele działania. To jest bardzo pozytywne, że takie organizacje na terenie gminy działają. No i poprawiająca się sytuacja ekonomiczna gminy i jej mieszkańców. To też jest widoczne i potwierdzone wskaźnikami. To są mocne strony, na których, na tych potencjałach będziemy budować pomysł na rozwój gminy. Po stronie słabych stron, no przede wszystkim te negatywne zjawiska demograficzne i tutaj, tu są fakty niezaprzeczalne, te dane pokazują skalę tych zjawisk. Niska jakość przestrzeni publicznej, słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, czyli nie do końca wykorzystujemy tutaj te walory przyrodniczo-krajobrazowe, które są. Czyli te słabe strony, one nam mówią, co powinniśmy przede wszystkim zmienić. Postępujące zjawisko suburbanizacji, czyli co to znaczy? To znaczy, że położenie w otoczeniu Szczecina powoduje dużą presję na nową zabudowę. I tutaj gmina musi w przyszłości rozsądniej gospodarować, powiedzmy, tym zjawiskiem, tak aby rozwój infrastruktury, przede wszystkim drogowej, twardej, nadążał za tymi potrzebami i zmianami. Czyli tutaj to moderowanie, bo koszty utrzymania, powiedzmy, jeżeli nie będziemy moderować tych zmian w sposób jakiś strategiczny, uporządkowany, no przerosną, czy to opóźnienie załatania tych, powiedzmy, problemów, no będzie bardzo, bardzo duży. Nierównomierny rozwój infrastruktury technicznej, to można powiedzieć, wynika przede wszystkim z tego, że gmina jest dużą przestrzenią, rozproszoną przestrzenią. I tutaj nie wszystko w układzie takim dynamicznym daje się załatwić w ciągu jednego roku ze względu na naturalne ograniczenia budżetowe. i koncentracja problemów społecznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych w wybranych przestrzeniach gminy. Tutaj tak jakby odpowiedzią, potwierdzeniem tego jest też program rewitalizacji, którym też mieliśmy przyjemność Państwa prowadzić przez ten proces tworzenia tego programu. Pokazuje, że jednak są miejsca, które koncentrują negatywne zjawiska. Te negatywne zjawiska ze sobą często współwystępują. I po stronie szans, czyli to, co otoczenie zewnętrzne, które nam sprzyja. Powiązania i związki funkcjonalne gminy właśnie z przestrzenią aglomeracji szczecińskiej, niezaprzeczalne. Praca, kultura, w obie strony, tak, przyciąganie nowych mieszkańców. Utrzymujące się szybkie tempo wzrostu gospodarczego w kraju, czyli jeżeli można nawet szerzej spojrzeć w Europie, jeżeli ten wzrost gospodarczy nadal będzie pozytywny w kontekście na przykład głównych naszych odbiorców, na przykład Niemców, można założyć, że ten potencjał wzrostu gospodarczego nadal będzie istnieć. Współpraca transgraniczna, czyli położenie bezpośrednio tutaj i związki partnerskie z sąsiadami z Niemiec. Kompleksowe projekty przedsięwzięcia integrujące, wzmacniające przestrzeń województwa, czyli to, co się dzieje, czyli budowa nowych dróg, lepsza dostępność komunikacyjna, także dla tych towarów, produktów, które są tutaj tworzone i usług. I zaangażowanie sektora prywatnego w realizację projektów przedsięwzięć rozwojowych na terenie gminy. Tutaj należałoby dodać także przedsięwzięć państwowych, czyli mówiąc tutaj o inwestycji w sektor energetyczny. Czyli jeżeli tutaj ktoś zainwestuje, no to automatycznie zostawia te pieniądze na terenie gminy. Trafiają one w dużej mierze do budżetu gminy, ale i także mieszkańców. No i zagrożenia, czyli te zagrożenia płynące z otoczenia. To przede wszystkim nasilanie barier ograniczających aktywność zawodową. One są różne, ale proszę spojrzeć na to, jak wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, czyli wzrost przedsiębiorczości jest uzależniony od dostępności kadr. Jeżeli mamy bardzo niskie bezrobocie, no to pokazuje, że nie ma już za bardzo z czego czerpać. A są mimo wszystko grupy społeczne, w szczególności dotyczące na przykład kobiet, czy też osób 50+, które wykazują się bardzo niską aktywnością zawodową. Nasilenie barier rozwoju gospodarki, czyli jeżeli kryzys dotknie Niemcy, automatycznie można przewidzieć, że nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego u nas. Ochrona środowiska i przyrody, czyli te bariery ograniczające przede wszystkim rozwój tej sfery, nazwijmy to turystycznej, czyli to, że mamy walory środowiska i ograniczenia dotyczące ochrony środowiska. Pogorszenie sytuacji finansowej gmin, też nie wiemy, jak polityka fiskalna kraju będzie się układać, ale może dojść do takiej sytuacji, że coraz większe koszty, powiedzmy, funkcjonowania zostaną przerzucone na gminy. No i nieefektywna polityka pomocy społecznej, czyli w tej chwili ona się kierunkuje w dużej mierze na takie programy jak 500+. Jakbyśmy sobie zerknęli na to, ile pieniędzy jest pompowanych w politykę społeczną, to 3/4 to jest program 500+, a my zaczynamy mieć coraz inne problemy, czyli problemy demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem. Czyli jeżeli ta polityka nie odpowiednio się będzie kierunkować na wsparcie na przykład to, co jest po stronie niemieckiej, na przykład pozyskiwanie osób do pracy jako opiekunów. Czyli u nas w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie deficyt na rynku pracy, jeśli chodzi o na przykład opiekunów osób starszych. I jeżeli system odpowiednio nie zadziała, no to będą poważne problemy. I to są, nakreśliłem Państwu tak jakby sytuację strategiczną. I odpowiedzią na tą sytuację zdiagnozowaną jest wizja, misja, cele, kierunki działań ujęte w dokumencie strategicznym. Ja ich wszystkich nie będę Państwu, tych kierunków przede wszystkim wymieniał. One są bardzo szerokie, ale odpowiadają poszczególnym, powiedzmy, zdiagnozowanym celom. Chciałbym Państwu przytoczyć takie najważniejsze zapisy, przede wszystkim wizja, w jaki sposób wyobrażamy sobie naszą gminę, gminę Gryfino w 2030 roku, to przede wszystkim atrakcyjna przestrzeń do życia w sposób funkcjonalny połączona z aglomeracją szczecińską. Czyli oddaliśmy tutaj te najważniejsze elementy, aspekty, na których zbudujemy sobie, czyli atrakcyjna przestrzeń do życia, czytaj, przyciągająca nowych mieszkańców, ale też gwarantująca odpowiednią jakość życia tutaj na terenie, tym mieszkańcom, którzy tu są. Co więcej, powiązana funkcjonalnie z aglomeracją szczecińską, czyli tam widzimy naszą największą szansę tak naprawdę na rozwój, czyli przede wszystkim zasilanie demograficzne też. i misja, czyli w jaki sposób gmina powinna działać, aby osiągnąć sukces. Wykorzystując w sposób inteligentny posiadane potencjały, ale także powiązania funkcjonalne, przestrzenne w obrębie aglomeracji szczecińskiej, działamy na rzecz wzmocnienia i rozwoju kapitału ludzkiego. Czyli w tej misji zawarliśmy sens, sedno funkcjonowania działania gminy. Czyli z jednej strony inteligentnie wykorzystujące potencjały, które mamy, czytaj, lokalizacja, potencjały, walory przyrodniczo-krajobrazowe, czyli wzmocnienie tej funkcji rekreacyjnej, turystycznej, ale także uwzględniając powiązania aglomeracyjne, czyli lepszy dostęp do przestrzeni, przemieszczanie się ludności i postawienie przede wszystkim już teraz na tą politykę społeczną, czyli rozwój kapitału ludzkiego. To są te paradygmaty, można powiedzieć, rozwoju gminy. I z tak płynącej struktury wyodrębniliśmy trzy cele strategiczne. Pierwszy cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej gminy. I tutaj mamy wszystkie działania ujęte o charakterze przede wszystkim infrastrukturalnym, organizacyjnym, dotyczące sfery i przestrzeni publicznej, instytucji i usług publicznych. Drugi cel: wzrost współpracy z mieszkańcami, czyli pokazanie tego, że gmina chce realizować tą politykę rozwoju w sposób uspołeczniony we współpracy z mieszkańcami. I trzeci cel: rozszerzenie współpracy w ramach aglomeracji szczecińskiej, czyli także integracja też funkcjonalna, przestrzenna, organizacyjna, infrastrukturalna, ale też i współpraca o charakterze gospodarczym. I na tej konstrukcji, na tym spojrzeniu na przyszłość zbudowana została cała strategia. Jak już mówię, nie będę Państwu wymieniał poszczególnych celów operacyjnych, kierunków działań. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. On jest dostępny na stronach internetowych, na stronie BIP-u. Jest dokumentem bazującym na szerokiej diagnozie, ale sam w sobie jest streszczeniem, jest łatwy w odbiorze. Zawiera kilkadziesiąt stron podsumowania tak naprawdę. Dodam jeszcze, że dokument był tworzony w sposób partycypacyjny, czyli my spotykaliśmy się bardzo szeroko, zarówno tutaj na terenie miasta, prezentując wyniki diagnozy, jak i na terenie obszarów wiejskich, przyjmując do siebie różnego rodzaju opinie. Później na etapie projektu dokumentu sam dokument był też konsultowany, wpływały różne uwagi, do których się odnosiliśmy. Chciałbym Państwu rekomendować ten dokument jako naprawdę dobry plan strategiczny na to, żeby gmina dalej wykorzystywała swoje potencjały, eliminowała słabości i rozwijała się pozytywnie. Kończąc moją wypowiedź, uważam, że gmina Gryfino ma dobrą sytuację wyjściową do tego, żeby dalej się pozytywnie rozwijać i być przestrzenią do wysokiej jakości życia. Jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, czy są pytania do przedstawiciela firmy przygotowującej strategię? Nie ma. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 12/52. Kto z Państwa radnych jest za? Zdaje się, że mamy problem, tak? Nie? Już jest. Dobrze. Aha, okej. Okay. Czyli informuję, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 13 radnych. Nikt nie był przeciw, wstrzymało się 3 radnych i 4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Kolejny punkt porządku obrad to jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Chciałabym zapytać, czy są jakieś uwagi i zapytania do sprawozdania, do informacji burmistrza. Nie ma. Kolejny punkt porządku obrad to jest punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 3. Chciałabym zapytać, czy burmistrz będzie udzielał odpowiedzi ustnej na interpelację? Czy burmistrz będzie udzielał odpowiedzi ustnej na interpelację?
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, prawdopodobnie ostatnia sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. No nie będę nawiązywał do wyścigu Tour de France, czy do dawnego wyścigu pokoju, do etapu przyjaźni. Wydawało mi się, że dzisiejsza strategia dla Gryfina wzbudzi większe zainteresowanie, bo strategia ta potwierdza diagnozy, które przygotowaliśmy dla Gryfina jeszcze w 2014 roku. Interpelacje zadawane przez wielu radnych znajdą oczywiście odpowiedź na piśmie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że gmina działa na podstawie przepisów prawa i musi wykonywać prawo. Nie może tego łamać. Gmina może inwestować tylko i wyłącznie na majątku gminnym, ewentualnie na majątku użyczonym. Starałem się, spotykając z mieszkańcami budynku przy 1 maja, wyjaśnić kwestie związane z problemami, które tam zaistniały na podstawie wykonanych opinii eksperckich. Starałem się wykazać, że gmina pomoże mieszkańcom tego budynku, ale tylko w ramach dozwolonego prawem, czyli w ramach posiadanych w tym budynku udziałów. Niestety diagnoza, która została w sporządzonej opinii wykazana, dotyczy nieszczelności izolacji pionowej i izolacji poziomej. I to jest główna przyczyna zalewania budynku przy ulicy 1 Maja. I tak jak wszyscy właściciele mamy określone obowiązki wobec swojego mienia, tak również wspólnota na ulicy 1 Maja musi w ramach posiadanych udziałów każda z osób współwłaścicieli działać zgodnie z obowiązującym prawem. Opinia jest jednoznaczna. Brak izolacji poziomej, ponad 50 lat budynek funkcjonuje. To jest przyczyna zalewania tego budynku, który ma 2 piwnice położone głębiej niż sąsiednie budynki. Żądanie od nas, abyśmy wykopali studnię na trawniku i zaczęli pompować stamtąd wodę, nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Ekonomicznego, technicznego, prawnego. My tego zrobić nie możemy. Budynek ma 4 ściany, a jedna ze ścian sąsiaduje z gruntem stanowiącym własność powiatu. Proszę Państwa, każdy właściciel, ja jestem właścicielem budynku na wsi, miałem taki element, że budynek był zalewany, izolacja pionowa w budynku była wadliwa. Dokonałem stosownej naprawy. I jeszcze raz mówię, gmina w ramach posiadanych udziałów zainwestuje w remont izolacji poziomej w tym budynku. I proszę o to współwłaścicieli, żeby nie wprowadzać ich w błąd. Szczególnie martwi mnie to, kiedy robią to radni gminy Gryfino. A jeszcze bardziej mnie to martwi, kiedy radni są zainteresowani, aby gmina dołożyła ponad posiadane udziały do ochrony ich majątku. Taka postawa jest nie do przyjęcia. Nie chcę to odnosić personalnie do nikogo, natomiast podkreślam, że przepisy prawa zobowiązują nas do patrzenia na sprawy lokalnej społeczności poprzez interesy całej tej społeczności. I tyle chciałem Państwu powiedzieć w zakresie podniesionych kwestii dotyczących ulicy 1 Maja. Każdy obywatel ma prawo do ochrony prawnej i może o swoje interesy zadbać, stosując odpowiednie instytucje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Paweł Nikityński, proszę.
Przygotowując się do odpowiadania na interpelację, nawiążę jeszcze do tego, co powiedział pan burmistrz w sprawie wspólnoty 1 maja. Rzeczywiście my zapoznaliśmy się z ekspertyzą, która została wydana przez osobę, która ma stosowne uprawnienia, i definicja tych problemów została tam zawarta dosyć precyzyjnie. Jest właśnie tak, jak powiedział pan burmistrz Mieczysław Sawaryn, zasadniczym powodem kłopotów w tej wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina też ma swoje udziały, jest brak izolacji poziomej. Trzeba ją po prostu wykonać. To będzie na pewno bardzo kosztochłonne. Gmina się od tego kosztu nie będzie uchylała, zgodnie z udziałami, które w tej wspólnocie posiada. Zresztą inaczej być nie może. Ale tak jeszcze nawiążę do, ponieważ też nadzorowałem na pewnym etapie ten proces, to warto tutaj dodać jeszcze jedną okoliczność, ponieważ wspólnota występowała do pana burmistrza o to, żeby uregulował stosunki wodne. Ja myślę, że warto, żebyśmy sobie przypomnieli, gdzie leży gmina Gryfino. Gmina Gryfino leży w Pradolinie Odry i wszystkie wody opadowe i wszystkie wody gruntowe znajdują swoje ujście do najniższego miejsca, tak czy inaczej. I po drodze mamy Starostwo Powiatowe, Drogi Krajowe, PSS z POŁ-em i wszystkich właścicieli po kolei. Ta propozycja, która została złożona przez wspólnotę, wywołałaby szereg wzajemnych roszczeń i najprawdopodobniej nie przyniosłaby skutku, jeśli nie zostanie wykonana izolacja pozioma w budynku. A teraz przejdę do interpelacji pozostałych. Pan radny Guga pytał o taryfy, nowe taryfy na wodę. Panie radny, gmina Gryfino, tak jak już pan burmistrz powiedział, działa w granicach prawa i na podstawie prawa. Taryfy, które w tej chwili obowiązują, są zgodne z prawem. Słyszymy co prawda o zamiarze obniżenia, natomiast wiemy, że to warto też powiedzieć. Burmistrz nie określa taryf. I nie będzie określał także po noweli obecnego prawa. Nie ma takiej kompetencji. Składanie w tym zakresie jakichkolwiek deklaracji przez burmistrza, czy też kandydujących na burmistrza jest bezprzedmiotowe, bo oni po prostu nie mają takich uprawnień. Pański pogląd, a słuchałem bardzo uważnie tego, co pan mówił, w moim przekonaniu jedynym uprawnionym podmiotem do działania w tym zakresie jest zarząd spółki. Nie właściciel, oczywiście właściciel może zmieniać poszczególne organy, choć trudno mi się znaleźć w takiej sytuacji, w której ktoś komuś nasz poleciłby wydanie polecenia o stworzeniu taryfy, która odbiegałaby od standardów określonych w rozporządzeniu. To co do pańskiej wątpliwości. Taryfy obowiązują, są stabilne, niewielki przyrost, który zanotowaliśmy, a tak naprawdę w tej kadencji odnotowaliśmy i myślę, że to też Państwo powinniście wziąć pod uwagę, że w obu kierunkach szły decyzje podejmowane najpierw przez Radę, a teraz w innym rygorze prawnym, także przy udziale Wód Polskich. Były także i obniżki, były także i podwyżki, były to reakcje na poszczególne zdarzenia, które miały miejsce w danych latach obrotowych. Ale ja nawiążę tutaj do ulicy Mazowieckiej. Po tym, jak przed laty wadliwie wykonano rurociąg tłoczny z Gardna do oczyszczalni,
to część mieszkańców, w zasadzie wszyscy mieszkańcy i słusznie tej części miasta uważają, że ta inwestycja została wykonana niewłaściwie. Niewłaściwie. Z czego ona będzie sfinansowana, szanowni państwo? To trzeba sobie zadać to pytanie. Z czego ona będzie sfinansowana? Ona będzie sfinansowana z tych składowych taryfy, które przewidują albo odtwarzanie majątku, albo budowę nowego. I nie da się poprawiać infrastruktury na terenie miasta bez kalkulowania taryf i odpowiedzialnego mówienia mieszkańcom, że mamy swoje potrzeby, musimy je zrealizować. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich zrozumiałe. Tu pan radny Zenon Trzepacz złożył taką deklarację, że w 12 kadencji woda będzie za darmo. Pani przewodnicząca, czy ja mogę kontynuować?
Proszę, proszę, oczywiście.
Ale ja się z panem przewodniczącym zgadzam, że to jest realne. Dlatego, że gmina Gryfino się rozwija. Jeśli te działania, które podejmuje pan burmistrz Sawaryn, znajdą swój finał, a kolejne znajdują, bo niedawno 200 milionów kontraktów w Dolnej Odrze zostało podpisane, za chwilę będą bloki gazowe, możemy spodziewać się, że budżet Gryfina będzie zdecydowanie większy niż obecnie. W tej 12 kadencji to kto wie, czy nie będzie możliwe. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, potrzeby miasta w zakresie infrastruktury są olbrzymie. Staramy się prowadzić odpowiedzialną politykę w tym zakresie. Jesteśmy gwarantem, że ta stabilna polityka będzie kontynuowana. Fundusz lekowy, bo padło też takie pytanie od pani radnej Witowskiej. To bardzo ważna kwestia. Zostawiłem notatki, powiem więc z głowy. Jest progres coroczny, pani radna, od... Dobrze, to dostanie pani to pisemnie, natomiast teraz pani powiem tylko tyle, że pomogliśmy corocznie ponad 200 mieszkańcom, których nie było stać na zakupienie lekarstw i myślę, że to jest... Cel funduszu został określony w programie, który państwo przyjęliście i który zaproponował pan burmistrz. Celem jest wsparcie wszystkich tych, którzy są albo przewlekle chorzy, albo niepełnosprawni. I ja jestem bardzo zadowolony z tego, że pan burmistrz złożył taki projekt. Państwo go przyjęliście. To jest jeden z najważniejszych w moim przekonaniu w sferze społecznej sukcesów tej kadencji, który wyróżnia nas też na tle całej Polski. Woda z ujęć w Gryfinie, ponieważ tu sensacyjne informacje do nas dobiegają o tym, co dzieje się od 2008 roku, czyli od czasu, kiedy doszło do skażenia wody na ujęciach, z ujęcia wody Tywa. Szanowni Państwo, jasny, prosty komunikat i do Państwa radnych, i do Państwa, i do wszystkich mediów. Oczywiście, że woda jest na bieżąco kontrolowana i oczywiście, że na bieżąco była kontrolowana i w roku 2009, i 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Stan faktycznie jest taki, że najdalej położona na południe studnia jest wyłączona z eksploatacji. Wszystkie inne są w pełni bezpieczne. Woda jest systematycznie badana. Standardy tej wody są bardzo dobre. Korzystamy z bezpiecznych, wyłącznie bezpiecznych ujęć wody i próby też przekazywania mieszkańcom informacji, że jest inaczej, no tchną mi lekką nieodpowiedzialnością, bo państwo wiecie o tym, że woda jest systematycznie badana. To nie jest tylko łaska, to jest obowiązek też między innymi inspekcji sanitarnej. I każda próba przekroczenia, czy każde przekroczenie, czy w studni, czy na którymkolwiek odcinku, kończy się decyzją o wyłączeniu danego źródła lub danego odcinka. Mieliśmy kilka przypadków w okręgach wiejskich. W tym zakresie szybko dokonywaliśmy naprawy. Ujęcia wody w gminie Gryfino są bezpieczne, systematycznie badane. Nie ma żadnego ryzyka i żadnego niepokoju. Poza tym, który został oczywiście sztucznie wywołany. Pan radny Jacek Kawka zapytał o koszty informatora wydawanego przez urząd. Ale na dzisiejszej sesji też pan zapytał. Mam dla pana dobrą informację. Poprzez informator, który wydajemy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, wywiązujemy się także z naszych obowiązków informacyjnych, które dotyczą projektów, które niosą za sobą pieniądze zewnętrzne. I moglibyśmy oczywiście publikować to na przykład w 7 dniach Gryfina, ale wiadomo, że tam stawki, pan pewnie zna te stawki, jak one tam wyglądają w 7 dniach Gryfina, są dosyć kosztowne. Gdybyśmy chcieli pójść tym tropem, a to ja panu podpowiem, ile to kosztuje. To muszę panu powiedzieć, że per saldo gmina Gryfino na tym wychodzi dużo, dużo lepiej. Jak gdybyśmy poszli jeszcze w inne nośniki, to... Panie Rady, pan ostatnio jest jakiś bardzo niecierpliwy. Ja słucham tego, a ja panu cały czas odpowiadam, ale zaraz jeszcze przejdę do puenty. Ja poczekam, niech pan się wypowie swobodnie. Dziękuję. Koszty informatorowa wydawanego przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie co do nominału wynoszą mniej więcej 5000 zł, z czego kwartalnie, z czego znaczna część to są obowiązki, które wynikają z naszych zobowiązań zawartych w projektach, które niosą ze sobą setki tysięcy, a niekiedy miliony złotych dotacji. Proszę to ze sobą zestawić. Nagrody, bo o to pan także pytał. Nie będę rozszerzał tej wypowiedzi, ponieważ znam jej treść, czytałem. Odpowiedź jest jasna, prosta i czytelna. Nie było żadnych nagród. Inscenizacja i kwestia, znaczy były w 2012, 13, 14, to były, tak, za ten rok. Za tamtych latach, no, przecież mówię panu jasno, czy pan tego nie rozumie? No rozumie pan, chyba, nie? Inscenizacja i kwestia cenzury. No rzeczywiście cenzura jest tak wielka, że Kronika Szczecińska, Polskie Radio Szczecin, TVP, iGryfino, eGryfino, 7 dni Gryfina, wszystkie portale szczecińskie publikują informacje na temat inscenizacji, chwalą tą inscenizację. W Kronice Gryfińskiej piękny reportaż promujący gminę Gryfino. Fantastyczny film, o którym są bardzo dobre recenzje, które przychodzą też z kraju. Jeśli ktoś uważa, że jest cenzurowany, to muszę powiedzieć, że jest lekko przewrażliwiony. Takie odnoszę wrażenie. No nie wiem, państwo nie spotkaliście się naprawdę z żadnymi zdjęciami? Z dziennikarzami, którzy mogli swobodnie chodzić po całym terenie inscenizacji, którzy mogli robić zdjęcia, które publikują cały czas. No, jestem tym co nieco, cokolwiek zaskoczony. Natomiast jeśli ktoś w jakichś przypadkowych sytuacjach poczuł się urażony, to oczywiście bardzo go przepraszamy. Natomiast obserwowałem pracę dziennikarzy wszystkich i widzę też efekty tej pracy, są bardzo dobre. Będziemy te zdjęcia ku uciesze naszych mieszkańców publikowali, bo są z tej inscenizacji bardzo zadowoleni. Bardzo. I świetne notowania w kanałach telewizyjnych i innych mediach. Może z wyłączeniem jednego portalu. No ale takie życie jest. Nie wszyscy muszą nas chwalić. Sparta Sobiemyśl, bo tutaj w tej interpelacji padła jakaś sugestia. Szanowni Państwo, my wspieramy wszystkie stowarzyszenia. Wszystkie stowarzyszenia, które zwracają się o taką pomoc i Państwo wiecie, że polityka małych grantów w gminie Gryfino to nie jest coś dedykowanego jednemu środowisku. Bo z polityki małych grantów korzystają i stowarzyszenia sportowe, i stowarzyszenia, które zajmują się propagowaniem kultury, i stowarzyszenia, które nawiązują do pamięci historycznej. To jest szeroka polityka nawiązująca do celów samorządu gminnego. Sparta Sobiemyśl, i trzeba tutaj to jasno powiedzieć, to jest grupa entuzjastów, którzy pracują nad odbudowaniem pewnej wartości, która tam przed laty została powstrzymana. I ja, szczerze mówiąc, jak pan burmistrz mi powiedział, że był w Sobiemyślu i z nimi o tym rozmawiał, to chyba jest pierwszy przypadek w historii. Nic, tylko się cieszyć z tego, że będziemy mieli kolejne stowarzyszenie. Czy państwa to martwi? Świetnie, bardzo dobrze. Będziemy wspierali to stowarzyszenie, tak jak wszystkie pozostałe. nie oglądając się na to, czy są pomieszczone, czy funkcjonują we wschodniej części gminy, zachodniej, południowej, północnej, czy w samym Gryfinie. Nie ma to znaczenia. Ja muszę... Wie pan co, a ja sobie pozwolę na taką sugestię. Jest pan niegrzeczny wobec pana burmistrza. Nie wiem właśnie. Nie wiem czy... Nie wiem... Ja, proszę pana, ja nie sugeruję...
Proszę o zgłaszanie się do dyskusji.
30 minut składał pan swoje interpelacje. Niechże pan posłucha przez chwilę. No, przez chwilę. Ale jest pan w stanie wytrzymać, czy nie? No to niech pan posłucha. Może spróbujemy panu wszystko wyjaśnić. Sparta sobie, myślę, raz jeszcze to panu powtórzę, będzie wspierana tak jak i inne stowarzyszenia. Jeśli ich potrzebą będzie zakup strojów, piłek, to ja pana też zachęcam do włączenia się do takiej pięknej akcji, która jest też unikatem na skalę krajową. Burmistrz Mieczysław Sawaryn w tej kadencji, tak szybko sobie liczę, przekaże około 60 tysięcy swoich prywatnych pieniędzy. I jak znam tego człowieka, to najprawdopodobniej czy piłki, czy stroje kupi im w kolejnej darowiźnie. Jak im kupi piłki, albo jak im kupi znaczniki, to gmina, czyli pan, ja, 30 tysięcy innych mieszkańców, będzie doceniała także pracę tego stowarzyszenia, jak wielu innych. I mam nadzieję, że wszyscy się z tego będziemy cieszyli. A pana zachęcam, żeby kupił pan dwie bramki aluminiowe do Sparty Sobiemyśl i będzie wszystko w komplecie. Jak pan kupi dwie bramki aluminiowe, to proszę być spokojny, przebije pana. Park miejski i wycinka drzew i krzewów. Już skończyłem z pańską interpelacją. Przechodzę do następnej. Ja panu proponuję jedynie. A to niech pan uzgadnie. Przechodzę już do następnej interpelacji, panie radny. Pan pozwoli. Park miejski i wycinka drzew i krzewów. Ja myślę, że powinniśmy o tej sprawie ze sobą rozmawiać odpowiedzialnie i poważnie. Nie wszystkich o to podejrzewam i decyduję się na taką śmiałość z jednego prostego powodu. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie takie zdarzenie po zjawiskach atmosferycznych, które przeszły przez Gryfino, jedną z ulic na górnym tarasie, na której zostały powalone drzewa. Była taka sytuacja. Wtedy były pytania, dlaczego nie bada się drzew? I dlaczego drzewa padają przy wietrze o prędkości 150 km na godzinę? No bo taka jest siła natury. Natomiast my zrobiliśmy w parku bardzo porządny przegląd całego drzewostanu w poczuciu odpowiedzialności za wszystkie matki spacerujące z dziećmi, za wszystkie osoby, które odpoczywają w parku, za wszystkich ludzi, którzy korzystają z tego pięknego miejsca w mieście. Dokonaliśmy tego, co wydarza się we wszystkich odpowiedzialnych samorządach. Oceniliśmy stan wszystkich drzew i ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. I proszę mi wierzyć, że za każdym razem, kiedy trzeba będzie podejmować decyzje związane z bezpieczeństwem mieszkańców, będą to decyzje odpowiedzialne, nawet jeśli w przekonaniu tej czy innej osoby pomimo wszystko powinny zostać. Bezpieczeństwo mieszkańców ponad wszystko. Ostatnio był taki przypadek w Polsce, nie wiem czy państwo radni, którzy interpelowaliście w tej sprawie na kolejnych sesjach wiecie, że w podobnym miejscu powaliły się drzewa i zabiły matkę z dzieckiem na spacerze. My tak w Gryfinie postępować nie będziemy. Jeśli drzewo rokuje do zniszczenia lub też zagrożenia życia, będzie zastąpione innym, albo drzewostanem, albo krzewostanem. I to jest właśnie odpowiedzialna polityka. Interpelacja w sprawie ulicy Szczecińskiej 52 i decyzji nadzoru inspektora nadzoru budowlanego. W tej interpelacji jest zawarta tak naprawdę odpowiedź. Termin wyznaczony przez inspektora to jest koniec kwartału, pierwszego kwartału 2019 roku. I nawiążę już do tego, co powiedziałem wcześniej, odpowiadając panu na pytanie przy jednym z projektów uchwał. W 2014 roku, kiedy objęliśmy odpowiedzialność za, przejęliśmy odpowiedzialność za gminę, niewykonanych decyzji inspektora, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego było bardzo wiele i sięgały co najmniej kilku lat wstecz. Sytuacja jest uporządkowana i wszystkie zalecenia wykonywane są po kolei. Ja mam nadzieję, że to też przez lokatorów budynków komunalnych i socjalnych jest doceniane, bo tak jak już wspomniałem, fasada jest bardzo ważna, ale najważniejsze są główne części budynków. Marzec 2019 roku to jest termin, który jest zawarty w decyzji. Mam nadzieję, że ten proces nie zostanie przerwany i że nie rozpocznie się ponownie remontowanie fasad, a będą, tak jak przez ostatnie 4 lata, skrupulatnie, co do joty, wykonywane najważniejsze aspekty w tym zasobie. Czego oczywiście nie widać. Widać fasadę. Nie widać nowej instalacji, czy energetycznej, czy gazowej. O nieruchomości przy ulicy 1 Maja już wspomniałem, ale nawiążę do tego raz jeszcze i mocno to podkreślę. Dysponujemy ekspertyzą zleconą przez wspólnotę, ponieważ mamy tam też swoje udziały. Diagnoza człowieka, który wykonywał tą ekspertyzę, jest jasna, prosta i czytelna. Izolacja pozioma, którą trzeba wymienić. Koszt znaczący. Gmina Gryfino weźmie udział w poniesieniu tych kosztów zgodnie ze swoimi udziałami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Jolanta Witowska, w jakim trybie? Proszę.
Właśnie do tej informacji, która krążyła w przestrzeni publicznej, a dotyczyła wody pitnej. Panie burmistrzu, zarówno przedsiębiorstwo usług komunalnych, a także pan jako burmistrz jest zobligowany informować mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Wynika to bezpośrednio z artykułu 12 ustęp 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Więc proszę się nie dziwić, że takie pytania pojawiły się, skoro pan nie wydał żadnego oświadczenia. To tyle. A teraz jestem zdziwiona nieprawdopodobnie. Dziś po raz pierwszy tu na sesji padła pana wypowiedź, że istnieje ekspertyza, która potwierdza, że izolacja pozioma budynku wspólnoty jest wadliwa i stąd problem. Dlaczego więc, posiadając taką wiedzę, nikt do tej pory, ani wiceburmistrz, ani pan, ani prezes CBS-u nie poinformował wspólnoty? Kto jest autorem tej ekspertyzy? Od kiedy państwo posiadacie tę wiedzę? Bo my do tej pory jako wspólnota nic na ten temat nie wiemy. Jaki koszt jest w ogóle, skoro pan mówi, że... Znaczy, jeśli chodzi o jakieś tam naprawy, tak, naprawcze tego problemu, to my mamy świadomość, bo mamy ekspertyzę, która jest sporządzona. Ale ja pytam konkretnie o to tutaj, w tym momencie. Dlaczego pan zwlekał z udzieleniem informacji, skoro pan posiadał? Ja się dopominałam o odpowiedź na interpelację, nie było jej. Ja więcej na ten temat dyskutować nie będę. Dzisiaj mamy spotkanie ze wspólnotą. Myślę, że przedstawiciel gminy będzie. Ja powiem tylko tyle, że ja szanuję swój mandat jako radny, który reprezentuje mieszkańców, którzy mi powierzyli tę zaszczytną funkcję i wywiązuję się z tego zadania najlepiej, jak potrafię. Robiłam to i póki jeszcze jestem radną, będę. Nawet jak nie będę, to też będę włączać się w tą sprawę, ponieważ jestem członkiem tej wspólnoty. I to jest zrozumiałe, że ja uczestniczę w tym podejmowaniu działań, aby rozwiązać problem wspólnoty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Kuga.
Pani przewodnicząca, ja też chciałbym się do tego odnieść, bo nie chciałbym, żeby pozostawało takie wrażenie. Szanowna pani radna, ekspertyza, o której przed chwilą mówiliśmy, została zlecona przez wspólnotę. A we wspólnocie głosuje się, w tak dużej wspólnocie głosuje się udziałami o poszczególnych wydatkach. Nie będę już nawiązywał może szerzej do tego i nie będę wchodził w najmniejsze szczegóły, ale pozwolę sobie wyrazić takie małe zdanie. Wydaje mi się niezwykle mało prawdopodobne, żeby osoby, które zlecają wykonanie ekspertyzy, się z nią nie zapoznały, bo po co miałyby ją zlecać, skoro obciąża to wszystkich udziałowców wspólnoty. My jesteśmy co prawda niewielkim udziałowcem, ale jesteśmy żywo zainteresowani tym, żeby ten problem został we wspólnocie usunięty. Natomiast jeśli mimo wszystko pani czy jakikolwiek inny udziałowiec nie zapoznał się z tą ekspertyzą, no to nam wypada tylko z tego tytułu ubolewać i zachęcić do skontaktowania się z zarządcą, który służy wszelkimi informacjami w tym zakresie. Nic ponad to.
Dziękuję. Pani, proszę bardzo, pani radna.
Otóż nikt nam do tej pory nie powiedział, ani pan wiceburmistrz Miller, ani burmistrz Sabaryn, ani prezes. Nikt nam o tym nie mówił. My znamy ekspertyzę, znamy wszystkie zapisy. Wynika z tego, że państwo do końca jej nie znają, więc polecam lekturę. Dziękuję. Oczywiście.
Szanowna pani, ekspertyza w zakresie powodów zalewania budynku przy ulicy 1 Maja jest bezlitośnie jasna. Brak izolacji, wadliwa izolacja pozioma. I to nie jest ekspertyza wydana przez służby pana burmistrza, tylko jest to ekspertyza człowieka, specjalisty w tej dziedzinie. Ja myślę w takim razie, że jesteśmy coraz bliżej brzegu i sprawa jest relatywnie prosta. Spotkają się udziałowcy wspólnoty, określony zostanie koszt i wszyscy udziałowcy, którzy funkcjonują we wspólnocie, solidarnie przeznaczą stosowne środki na rozwiązanie tego problemu. I te napięcia, które były, też można było się z nimi spotkać w wielu miejscach, być może są po prostu przyczyną niewiedzy o faktycznej przyczynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przepraszam, pan radny Rafał Guga. Proszę bardzo. Proszę.
Proszę. Odnośnie zapytań gminy, prowadzonej korespondencji z autorem ekspertyzy. To jest korespondencja, która została przesłana do awangardy po naszym zebraniu, czyli deklaracja pana wiceburmistrza była nieprawdziwa. Była ona wysłana 15 czerwca o godzinie 14.02, tu pan Miller czytał, a awangarda 16.15 odczytamy. Szanowny panie, nawiązując do dzisiejszej rozmowy telefonicznej oraz poniższego zapytania z gminy Gryfino dotyczącego ekspertyzy budynku przy ulicy 1 Maja w Gryfinie. W związku z zawarciem w ekspertyzie stwierdzenia, proszę skupić się panie burmistrzu, występowanie wody na posadzkach głębiej posadowionych piwnic lokatorskich i pomieszczeń usługowych to zgodnie OWGW budynku, wynik podniesienia się poziomu wód gruntowych na skutek wykonania, wzmocnienia i uszczelnienia nabrzeża Odry przy pomocy wbijania stalowych ścianek szczelinowych. Proszę o przedstawienie faktów potwierdzających tę tezę, w szczególności z zakresu technologii, hydrologii i badań gruntu. Niniejszym informuję, że w gminie Gryfino znajduje się dokumentacja techniczna prowadzonych inwestycji w przypadku konieczności otrzymywania danych z tego, tego zakresu. Proszę o kontakt z Wydziałem Inwestycji UMIG Gryfino. Zwracam również uwagę, że podniesienie się poziomu wód gruntowych to zjawisko obserwowane na terenie tego miasta, także na terenach położonych poza obszarem, na którym mogłaby mieć zrealizowana przez gminę Gryfino inwestycja. Proszę o ustosunkowanie się do powyższej treści, podpisanie, zeskanowanie oraz przesłanie. Prezes Pielechowski.
Proszę bardzo. Proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowna Pani Radna. Proszę bardzo o to, żeby się wnikliwie przygotować do czytania tekstów ekspertyzy i odnosić się do ekspertyzy, a nie do pytania, które zostało zadane. Ponieważ w ekspertyzie jako zasadnicza przyczyna zalewania budynku jest wskazanie braku izolacji poziomej. I to jest przyczyna główna. Biegły, który zajmował się z zakresu hydrologii, nie zapoznał się z sposobem wybudowania nabrzeża, przyjął również, że może być tak, że z nabrzeża nie wypływa woda. I po to było to pytanie. Główna podstawa zalewania budynku to jest brak izolacji poziomej. Ja naprawdę apeluję do pani, bo pani już kiedyś u mnie raz była na dyżurze burmistrza z panią z ulicy Łużyckiej, drogi krajowej, i też pani chciała, żeby burmistrz Gryfino w prywatnym mieszkaniu podjął interwencję z wyeliminowaniem zalewania prywatnej piwnicy.
Nie ma na to podstawy prawnej. Ja mogę prywatnie jako Mieczysław Sawaryn pomóc komuś darowizną czy pracą, natomiast żądanie od wszystkich mieszkańców gminy Gryfino, aby sfinansowały remont naprawy izolacji poziomej w budynku na 1 maja jest nieuprawnione. Proszę Panią, zrobienie studni na trawniku i wypompowywanie z tej studni wody po to, żeby wyeliminować brak izolacji poziomej, byłoby działaniem irracjonalnym i grożącym we wszystkich współwłaścicieli. Czy mogłaby Pani odpowiedzieć, co się stanie, jeśli byśmy pompowali tą wodę i woda by podmyła fundamenty tego budynku? No przecież naprawdę niech Pani się skonsultuje z jakimś budowlańcem, żeby Pani wszystko wyjaśnił i niech Pani nie podgrzewa atmosfery. Jeden podgrzewa atmosferę z laguną, mówiąc, że grożą tam ludziom poważne choroby i inne elementy. Inni podgrzewają atmosferę z wodą pitną. To jest nie do przyjęcia. Proszę Państwa, ja wiem, że są wybory, ale kierujcie się dobrem wspólnym, a nie prywatą. Proszę o to.
Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję pani przewodnicząca, pani burmistrza. Byli też tacy, którzy mówili, że na lagunę, żeby przyjechać się wykąpać, trzeba prysznic najpierw domu wziąć. No, dobrze, że to nie było podgrzewanie atmosfery. Ale tak, ad vocem. Panie burmistrzu, Szczecińska 52. Oczywiście, że nie może być tam remontowana tylko fasada, bo tak jak wymieniłem w piśmie, o co były pretensje do mnie, że za długa interpelacja, ale wymieniłem, co konkretnie ma być zrobione. Czyli tutaj jakby nie można zrobić jednej części, a innych nie, bo to jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Natomiast wracając do parku i wycinki, panie burmistrzu, oczywiście, że jestem za tym, żeby były tylko zdrowe drzewostany, żeby nie było zagrożeń, no ale też jestem przeciwny, żeby w ramach profilaktyki wycinać wszystkie drzewa, dlatego chciałbym mieć wgląd we wnioski o wycinkę oraz wraz z uzasadnieniem i pozwolenie na wycinkę wraz z naliczonymi opłatami. Jeżeli będzie z tego wynikało, że są to, że jest to wycinka typowo sanitarna, bo te drzewa były chore, nie ma problemu, także tutaj jakby większego problemu nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Szanowna proszę pani bardzo. Przewodnicząca, szanowni pani radny, jestem bardzo zaniepokojony państwą wypowiedzią. Jak wrócę do siebie po sesji, sprawdzę, czy rzeczywiście w parku miejskim nie ma żadnego drzewa. Szanowni państwo, wycinka to jest, panie Krzysztofie, to nie ma znaczenia, co pan będzie pokazywał, to nie o to chodzi. Wycinamy chore drzewa. Większość drzewostanu jest zdrowa i większość drzewostanu pozostaje. Wycinamy tylko te, które zagrażają życiu i zdrowiu. Jeśli ktoś chce służby gminy Gryfino przed tym powstrzymać, także tymi próbami, które były prezentowane na forach publicznych lub tutaj na sesji, to my odpowiadamy jasno. Nie będzie zmiany decyzji w tym zakresie. Poza tym przypominam, że po wycinkach, które są związane z utrzymaniem bezpieczeństwa, będzie kilkaset nasadzeń. I to bardzo cennych. Roślinność ta będzie w ramach prac gwarancyjnych przez co najmniej 2 lata pod ścisłym monitoringiem. Czy Państwo sobie tego nie życzycie? No ja mam nadzieję, że wszyscy solidarnie życzymy sobie tego, żeby park miejski w Gryfinie był i bezpieczny, i piękny. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że te argumenty, nie wiem, za wszelką cenę są dewaluowane. Szanowni Państwo, czytacie Państwo Wspólnotę, oglądacie Państwo programy publicystyczne, różne. Takie zdarzenia niepożądane w samorządach zdarzają się niestety. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność i nasz wspólny wysiłek, żeby o to dbać. I bardzo przykro jest słuchać, kiedy przedstawiciele jednego z organów nie doceniają zbiorowej pracy 30 tysięcy mieszkańców. Nie wiem, skąd to się bierze. Czy wywoływanie strachu, emocji, czy w sprawie laguny, czy w sprawie wody, czy w sprawie wód gruntowych. Przy oczywistych przyczynach działań, które podejmujemy, jest faktyczną troską o mieszkańców, czy jest wyłączną troską o siebie. Naprawdę, trochę poczucia odpowiedzialności.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt w porządku obrad to są wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. No szkoda, że dzisiaj mamy tą ostatnią sesję i zdała się odczuć taka atmosfera kampanii wyborczej przez duże K. Tak, mieliśmy tutaj tak samo występy osób pana Sołtysa, dosyć emocjonalny występ, tak, wręczanie zniczy i tak dalej, posypywanie sobie głowy. Natomiast ja powiem tak, drodzy Państwo, tak, Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Szanowni Koledzy i Koleżanki, powiem tak, ja myślę, że nie musimy sobie wcale posypywać głowy popiołem, bo nie mamy za co się wstydzić. I teraz tak, w imieniu mieszkańców Gardna, Państwu wszystkim, tak, od Pana Burmistrza poprzez całą Radę, dziękuję za to, że w ciągu tej czteroletniej kadencji udało się wybudować drogi za ponad 300 tysięcy złotych. To mówię w imieniu mieszkańców Gardna, bo jestem mieszkańcem Gardna. Oczywiście, że część tych środków pochodziła z Funduszu Sołeckiego, ale tak naprawdę pochodziła z budżetu gminy. To jest jedna rzecz. Także ze swojej strony chyba Pani Przewodnicząca i Pan Przewodniczący też chcieliśmy podziękować Wam wszystkim za tą czteroletnią kadencję. Chcieliśmy podziękować Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Zastępcom Burmistrza, Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu. I naprawdę, drodzy Państwo, nie mamy czego się wstydzić. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim powodzenia. I to jest, drodzy Państwo, nieważne, jeszcze jedna rzecz, to jest nieważne, tak? Czy jesteśmy opozycją, czy jesteśmy osobami wspierającymi Pana Burmistrza. W mojej ocenie ważne jest to, abyśmy służyli naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Zenon Trzepacz, proszę.
Bo ja zanim przejdę do podziękowań za współpracę, to chcę jeszcze wrócić do elementu, jaki przed chwilą była dyskusja na temat wycinki drzew. Państwo może nie wszyscy wiecie, ale jakiś czas temu spadło drzewo na linię kolejową w Gryfinie. Spowodowało to przerwę w kursowaniu pociągów, określone straty dla kolei. Jedno drzewo może spowodować, że gmina Gryfina, oczywiście jesteśmy ubezpieczeni, ale trzeba będzie 100 tysięcy kolejarzom zapłacić za to. Ja tych ekologów, którzy tak bronią tych chorych drzew, postawiłbym pod takim drzewem w czasie wichury i zobaczył, jaka będzie jego reakcja. A jeszcze jedno jest informacja, Szanowni Państwo, że tych drzew będzie trzeba wyciąć zdecydowanie więcej, bo weszła nowa ustawa, która pozwala kolejarzom, mówię tak w skrócie, kolejarzom, żeby właściwie obliguje ich do tego, żeby w odległości do 15 metrów od torów kolejowych nie może być żadnego krzaku, żadnego drzewa. Szanowni Państwo, ja chciałem podziękować, to już jest moja szósta kadencja, którą kończę. Pracowałem z różnymi ludźmi, sprzeczaliśmy się. No i tak musi być. Także Państwo się nie obrażajcie na mnie, bo ja na pewno na Państwa się nie obrażę, bo na tym polega samorząd. Nie zawsze się ma rację i nie zawsze moja racja musi być najważniejsza. Także dziękuję Państwu bardzo, życzę wszystkiego najlepszego, powodzenia w kampanii wyborczej i uzyskania mandatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dzisiaj to mogę być nawet Zenon Guga, ponieważ wyjątkowo muszę się z panem przewodniczącym Zenonem Trzepaczem zgodzić. No były gorsze, lepsze momenty, tak, nie zapomina, znaczy nie, będziemy pamiętać, ale nie będziemy wspominać, a może tak, panie przewodniczący. I ten głos z pana jest tutaj bardzo cenny, natomiast przedmówca w nawiązaniu do jego słów zaprezentował kampanię przez małe K dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni radni, na zakończenie siódmej kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał wspierających działania gminy. Dobrze, udzielę Panu głosu. Panie Burmistrzu, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, kierownicy referatów. Na Wasze ręce składam serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy za współpracę przy tworzeniu i realizowaniu uchwał. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, sukcesów pracy zawodowej. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Alicji Kowalskiej, Paniom Agnieszce i Edycie za wszelką pomoc i wspieranie mnie w pracy samorządowej. Życzę Wam wszelkiej pomyślności i aby praca z nową radą była dla Was prawdziwą przyjemnością i dawała dużo satysfakcji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Jeszcze drugie było, to jest, kiedy będą ogłoszone wyniki wody, jakości wody, kiedy pan przebada teren, na którym 10 lat temu doszło do wykrywania.
Dziękuję uprzejmie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mój przyjacielu, panie Andrzeju, kiedy pan zgłosił się do mnie 2 lata temu z prośbą, aby wspierać pana w pana działalności gospodarczej, kiedy panu odmówiłem takiego działania, to zaobserwowałem od razu w pana portalu różnego rodzaju teksty i komentarze. Dzisiaj kampania wyborcza, uczestnictwo w tej kampanii członków rodziny powoduje, że nie wszyscy dziennikarze są obiektywni w swoich komentarzach. Sztandarowy przykład. Mieczysław Sawaryn, Dzień Energetyka, Dolna Odra. Pan Kordylasiński robi zdjęcia. Po czym na jego portalu są teksty, ludzie piszą, Sawaryna nie było, nie wygłaszał pozdrowienia do energetyków i ten wiarygodny, rzetelny dziennikarz słowem na ten temat się nie zająknął. Panie Andrzeju, ja pana znam wiele lat. Nieraz panu pomagałem, nieraz żeśmy współpracowali. Apeluję, żeby pan porzucił emocje osobiste, różnego rodzaju interesy, zabieganie o reklamy i kierował się uczciwością. Woda w Gryfinie, jak pan widział, jest znakomita z burmistrzem Nikitińskim. Wypiliśmy tą wodę i chcemy pana przekonać do tego, żeby pan wzorem innych osób nie wywoływał paniki, bo ja panu przypomnę, wybory sprzed 4 lat i tego nieszczęsnego pedofila, którego pan ujawnił przy szkole w Cedynie. Ostrzegam pana.
Dziękuję bardzo. W tym momencie porządek obrad 52. sesji został wyczerpany. Zamykam sesję.